Składają świadectwa i ta mała siostra tam z tyłu, ja myślę, że to wyraża tę pieśń. Och, miłość Boża, jakże bogata i czysta, jakże niezgłębiona i silna. Co to jest dla nas za dzień? Zaśpiewajmy to teraz Panu cichutko, z pochylonymi głowami, tuż przed modlitwą. Teddy, gdybyś mógł, po prostu zagraj nam trochę do tego. I zaśpiewajmy to po prostu z pochylonymi głowami, z zamkniętymi oczami, tuż przed modlitwą. Gdyby atrament, cała woda zamieniłaby się w atrament i całe niebo byłoby zrobione z pergaminu, i gdyby każda łodyga na ziemi była piórem, a każdy człowiek byłby pisarzem z zawodu, lecz mimo to, to by nie mogło wyrazić Bożej miłości do upadłej rasy Adama. Dziękujemy Ci, Ojcze, za tę cenną krew Pana Jezusa i za ten poranek upamiętniający zmartwychwstanie oraz za Twoją odkupieńczą miłość, która przelewa się w naszych sercach dzisiaj przez Ducha Świętego. Prowadź nas do społeczności z Nim, z tym Bogiem, ze Stworzycielem. Prowadź nas do braterstwa na ziemi, bo nigdy nie było nic lepszego. Żadnej loży, żadnego ślubowania nigdy, nigdy nie da się porównać z braterstwem znowu zrodzonych mężczyzn i kobiet. I to na zawsze będzie pieśnią świętych i aniołów. Modlimy się dzisiaj, żebyś Ty błogosławił wszystko, co my robimy, próbując to wyrazić naszą wdzięczność w naszych sercach w stosunku do Ciebie za to, co Ty dla nas zrobiłeś. I my wiemy, że nie tylko serca uczniów były szczęśliwe tego ranka, Marii i Marii Magdaleny, lecz również my, Twoi uczniowie dzisiaj, nasze serca są szczęśliwe w godzinie, w której widzimy, że On nie jest martwy, ale żywy. Niechby On zawsze pozostał żywy w naszych sercach, pośród nas. Prosimy w imię Jezusa. Amen. Nikt nigdy nie byłby w stanie opisać tego zmartwychwstania. Więc ten poranek zmartwychwstania to jest bardzo wspaniały czas na małe wydarzenia, które odbywają się teraz w Kościele. Takie, że matki dedykują swoje dzieci. To jest coś nowego, coś, co zostało dodane do ich domu. Przyszło do nich kilka nowych błogosławieństw i one chcą w zamian oddać je Bogu. I po tym porannym przesłaniu będziemy mieli modlitwę za chorych, żebyście zostali wskrzeszeni z choroby do nowego zdrowia. I zaraz potem, dla tych, którzy nie byli ochrzczeni, my będziemy tu mieli takie wskrzeszenie. Zostaniecie pochowani w wodzie, żeby powstać do nowego życia. Ogólnie rzecz biorąc, to jest zmartwychwstanie, tego poranka zmartwychwstanie. Nasze serca stają się szczęśliwe i lekkie, kiedy śpiewamy pieśni i słuchamy świadectw innych tego cudownego poranka zmartwychwstania. I my patrzymy na zewnątrz i widzimy, że Bóg jest szczęśliwy z tego powodu. Drzewa powstają z martwych. Jakiś czas temu, tam w Kentucky, pan Wood i ja polowaliśmy na wiewiórki i my udaliśmy się do miejsca, które należało do pewnego pana. Z tego, co wiem, ten człowiek może tu siedzieć, może być teraz obecny. I on miał być niewierzącym. I brat Wood go zapytał, powiedział, czy mogę u ciebie polować na wiewiórki? On powiedział, tak, Wood, możesz polować na wiewiórki, idź. On powiedział, więc wziąłem ze sobą mojego pastora. I on powiedział, Wood, nie chcesz mi chyba powiedzieć, że tak nisko upadłeś, że musisz cały czas ciągać ze sobą kaznodzieję. I tak on mnie zawołał, żeby mnie przedstawić. I on powiedział, że ten facet jest raczej twardym człowiekiem. Inni mu już to mówili, lecz on nie widział nic takiego, co by skłoniło go do uwierzenia. I tam stała jabłoń, a ja podniosłem jabłko spod niej. To było w sierpniu. I ja powiedziałem do tego dżentelmena, ile to drzewo ma lat? I on powiedział, jakieś 30 lat lub coś innego. On je posadził. I ja powiedziałem, czy pan korzystał z tych jabłek, od kiedy ono zaczęło rodzić? Tak, proszę pana. Ja powiedziałem, co się z tym drzewem dzieje? Jeśli mu się przyjrzycie, teraz jest sierpień. Przez cały czas były upały. Lecz teraz liście spadają z tego drzewa i sok opuszcza gałęzie, schodząc do korzeni. Gdyby on został tu na górze przez zimę, nie byłoby już więcej tego drzewa. Ale on schodzi na dół do ziemi, żeby się ukryć przed zimną bryzą. Gdyby on został tu na górze, to ono by umarło. Ono by więcej nie przynosiło jabłek. Ale on schodzi w dół, żeby się ukryć w korzeniach, żeby wrócić w następnym roku, żeby przynieść panu skądś trochę jabłek i trochę liści. I ja powiedziałem, więc proszę pana, niech mi pan powie, jaka inteligencja sprawia, że sok opuszcza drzewo, zanim się zrobi zimno i ściąga go w dół do korzeni, żeby się ukrył? Jeżeli pan może mi powiedzieć, kto to robi i wytłumaczyć mi, co to robi, to ja panu pozwolę położyć rękę na Bogu. Ja powiedziałem, niech pan położy wodę na słupku i niech pan zobaczy, czy on to zrobi. Niech pan zobaczy, czy zmiana pory roku to zrobi. Jest jakaś wielka inteligencja, która ściąga ten sok do korzenia drzewa, a potem przyprowadza go z powrotem z nowym życiem. To jest Bóg. I on powiedział, ja nie chodziłem za bardzo do kościoła, on powiedział, ale był pewien kaznodzieja, który przybył tutaj, do Acton, pewnego razu i mówił o pewnej kobiecie, która mieszkała na tym wzgórzu, że jej siostra była na spotkaniu tego wieczora i on powiedział jej, że ona modliła się za siostrę, która miała raka i powiedział, żona i ja byliśmy tam, żeby jej pomóc. I powiedział, było z nią tak źle, z rakiem żołądka, że aż musieli obracać ją w łóżku razem z prześcieradłem i tak dalej. Jej siostra przyniosła stamtąd tę chusteczkę. Powiedziała, po tym, jak ten człowiek powiedział jej o jej stanie i tak dalej, powiedział, połóż na nią tę chusteczkę. I powiedział, ona jest dzisiaj zdrowa. I to właśnie to pokazuje, ja powiedziałem. Ta sama inteligencja, która powiedziała temu sokowi w drzewie rok po roku, tuż przed pańskimi oczami, żeby zszedł do korzeni i ukrył się, to była ta sama inteligencja, która mi powiedziała, że ta kobieta będzie uzdrowiona, kiedy ona położy tę... Ja powiedziałem, to nie jest takie tajemnicze. Pan ma o wiele lepszego kaznodzieję stojącego na pańskim podwórku. To drzewo, które to panu mówi rok po roku. Jeśli się tylko rozejrzymy, widzimy Boga wszędzie. On jest w każdym drzewie, w każdym źdźble trawy. Nic tego nie może wytworzyć, tylko Bóg. Możemy wyprodukować coś, co wygląda jak to, lecz nie to życie. To jest Bóg. Więc małe źdźbła trawy zostały dodane do niektórych domów tutaj i my chcemy dedykować te małe dzieci Panu. Teddy, my mamy tę małą pieśń, którą my tu śpiewamy, wprowadź ich. Mógłbyś to po prostu grać, podczas gdy matki, które chcą dedykować swoje dzieci oraz ojcowie, będą przynosić swoje małe dzieci tu obok ołtarza. I my tego poranka mamy tutaj na ołtarzu dużo małych, wielkanocnych kwiatów, prawda? Ludzie. Ja sobie wyobrażam, są tutaj małe Marie, Ruty, Rebeki, Jakubowie, Pawełki, Janki. Małe, wielkanocne kwiatki dla kolejnego pokolenia.
Brother Neville. Great is the union of holy wedlock. It is ordained by God. And through holy wedlock brings forth these darling little babies. You don't have to tell me its name here tonight. Here's little Brenda Sue Wood, a precious little treasure to the hearts of all of us, and especially to this young mother and father. And in the Bible times, many people sprinkle these little babies, but we try to follow the trend of the Bible as close as we can. We never seen where they were ever sprinkled in the Bible, but they were brought to the Lord Jesus, and He blessed them. And we take them as His service and lift them to Him. I believe the, you know how proud the grandfather is. Let's bow our heads just a moment. Lord Jesus, the child of God, who was delivered for our offense. And it's such a precious thing to see little children brought to You in commemoration of what happened many years ago when mothers and fathers brought their little ones to You. We hold before Thee today in arms of faith little Brenda Sue Wood that's been sent into the family of our brother David and his precious wife. Father God, bless this child. They are confessing their faith in Thee as they present their offspring to their union. And we pray that You will bless them. May their hearts be warmed by the Holy Spirit to live such godly, consecrated lives that this baby will be brought in the Christian home, brought up in the admonition of God, and live a long, happy life here on earth and serve You all the days of its life. And in glory where the families gather around, may little Brenda Sue and her papa and mama and all her people gather around the throne of God, redeemed by the grace of Christ, to which we lift her to Him now. My little sister, I now give thee to the Lord Jesus Christ for a life of service to Him. In the name of Jesus Christ, the Son of God. Amen. God bless you, Mary. David, lots of happiness and success. May the little one live in the kingdom of God. Now here's a Bible, what a great big Bible on the table. Your name? Sherry Rose. Dalton. Is this Brother Ed, David? Well, somewhat about 22 years ago, God taken from my arms a little Sherry Rose, which is in heaven today. And now to dedicate to Him is little Sherry Rose Dalton. We know Brother Ed and Sister Dalton here is our precious friend. What a darling baby. Our Heavenly Father, we bring to You this little Sherry Rose. In commemoration of the great Lord Jesus who stood on the earth and they brought Him little girls like this, I pray for this baby, Lord. May it live and be strong and healthy. May it live to the glory of God. Bless its father and mother. May it be brought up in the admonition of God. They're confessing their faith in Thee as they present their baby to Thee. Now we give to You, little Sharon Rose Dalton, that You will bless her life, Lord. I present her from the arms of her mother and father to Thee, my Lord and Savior, Jesus Christ, for His glory. Amen.
Amen.
God bless you, sister. You burn it. Oh, my. Little sick boy. What's his trouble? Something different. I believe Him.
Amen.
Lord God, I hold You, little Mace. I pray, Lord Jesus, that You will take this baby. I hold it here in my arms to dedicating him to You. I curse this affliction upon him. In the name of Jesus Christ,
May little Mason be put in your arms.
Amen.
May the baby live the honor and glory of God.
Hallelujah.
The parents are expressing their faith as they bring him. May you heal the child and make him well. May you use the glory of God to serve you. Lord God, I give to you, little Mason, in the name of Jesus Christ, for his life and for his healing. Amen. Come up here, little Fawn. Stand right up here. Your name is Summer. Well, it's just Summer. I believe in Georgia. I thought I remembered the church. And you keep the name. This is a trail. Dwight. David. You've heard their name. May God write them names on the Lamb's Book of Life.
Amen.
Our Heavenly Father, we bring these little darlings to you this morning as I put my hand on the little flaps across her head. The little soft hair of these boys. Oh, Lord, bless them. Their parents have expressed their love and their faith in thee by presenting their children.
Yes.
And we dedicate them to you, Lord, as they've taken from the arms of the parents to be stood here on this altar this morning to consecrate lives unto God. Bless them, Father. We pray that you'll let them live and be happy all the days of their life.
Yes.
Eternal life in the world to come. May they be raised in the admonition of God in a Christian home. Now, by the commission of Jesus Christ, given an example to his ministers that they should follow as he hath done, I present them to you in the name of Jesus Christ.
Amen.
Way down in the sunshine state of Georgia, this baby was brought here by her loving father and her mother to be dedicated to you on this memorial morning. It's a trophy of your grace in their family. I pray that you will bless little Renee, her mother and father, and they express their faith in you by bringing the child, wanting your blessings upon it. And may she live and be a strong, happy Christian all the days of her life. And have eternal life in the days that is to come, and in the world that is to come. Grant it, Father, as you picked up such sweet little things as these children this morning, in your own arms, the families have expressed their faith in you by bringing them to your servants. And we bless little Renee and give her to you from the arms of her parents to you. In the name of Jesus Christ, may you bless her. Amen. God bless you.
Zaśpiewajmy tylko jeden mały wiersz z tego. Och, jak bardzo ja bym chciał stać w tej kolejce i rozmawiać o każdym z tych małych gości, ale po prostu ja i tak jestem taki powolny, a ludzie stoją. Brad Wood mi powiedział tego poranka, powiedział, że plecy po prostu bolały go od stania. Wy nie wiecie, jak ja to doceniam, że stoicie i czekacie. I ja będę taki szybki z tym przesłaniem, jak to jest tylko możliwe, a wy słuchajcie naprawdę uważnie. Nie miałem czasu przygotować się do dzisiejszej porannej usługi, albo tego przesłania, tego poranka, tylko chwileczkę. Chwyciłem jakiś tekst oraz coś, co było inne. I ostatniej Wielkanocy, ja głosiłem na ten temat, żyjąc, on mnie miłował, umierając, on mnie zbawił, pogrzebany, on zaniósł me grzechy daleko, wstając, usprawiedliwił darmo na zawsze. Pewnego dnia przyjdzie, o, chwalebny dzień. I wtedy, tego poranka, my głosiliśmy na ten temat, ja wiem. I teraz, jeżeli Pan pozwoli, ja chciałbym czytać z rozdziału świętego Marka, I wy teraz módlcie się ze mną. I zaraz po tym będzie nabożeństwo uzdrowieniowe. I potem, po nabożeństwie uzdrowieniowym, będzie usługa chrztu. I potem nabożeństwo dzisiaj wieczorem będzie o 7:30. Teraz Marek 16. I kiedy minął sabat, Maria Magdalena, Maria Matka Jezusa i Salome przyniosły wonności, aby pójść i namaścić Go. Bardzo wcześnie rano, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu o wschodzie słońca. I rozmawiały ze sobą, kto nam odwali kamień od drzwi grobu? A gdy spojrzały, zobaczyły, że kamień był odwalony. Był bowiem bardzo wielki. I wchodząc do grobu, ujrzały młodego mężczyznę siedzącego po prawej stronie, ubranego w długą białą szatę, i były przerażone. I oni powiedzieli do nich, i on powiedział do nich, nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, który został ukrzyżowany. On zmartwychwstał. Nie ma go tutaj. Oto miejsce, gdzie go położyli. Ale idźcie swoją drogą i powiedzcie jego uczniom i Piotrowi, że idzie przed wami do Galilei. Tam wy go zobaczycie, jak wam powiedział. I szybko wyszły i uciekły od grobu. Ogarnął je bowiem lęk i zdumienie i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. Więc kiedy Jezus zmartwychwstał wcześnie pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 diabłów. I ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z Nim przebywali, gdy oni się smucili i płakali. Widzicie, oni również byli na kupie popiołu. I oni, gdy usłyszeli, że On żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. Jakże tajemnicze są Boże słowa. Po tym, jak pojawił się innej postaci dwom z nich, kiedy szli i poszli do wsi, i poszli i opowiedzieli pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się 11 uczniom, kiedy siedzieli u stołu i napominał ich z niewiary i zatwardziałości serca, ponieważ oni nie uwierzyli tym, którzy go widzieli po tym, jak on wstał z martwych. I rzekł im, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. I te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. W imieniu moim oni diabły wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże podnosić będą, choćby wypili coś trującego, nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, oni wyzdrowieją. Więc później, po tym, jak Pan to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. I oni poszli i wszędzie głosili, a Pan im pomagał i potwierdzał słowo znakami, które mu towarzyszyły. Amen. Chciałbym wziąć tekst z dwóch słów. Idźcie, powiedzcie. Wiecie, to za bardzo nie pomoże, że wy pójdziecie, jeśli nie macie czegoś do powiedzenia. Ja myślę, że dzisiaj problem polega w dużej mierze na tym. My idziemy, żeby coś powiedzieć. My idziemy, lecz my nie mamy nic do powiedzenia. Nic, co by było jakimkolwiek zbudowaniem. Nic, co by mogło ludziom pomóc. Lecz jeśli my będziemy postępować zgodnie z instrukcjami, tak jak ci uczniowie, którzy otrzymali polecenie, my mamy to samo polecenie. Idźcie, powiedzcie moim uczniom, że ja wstałem z martwych. Idźcie, powiedzcie to. Wtedy on mówi, idźcie, głoście to i pokażcie te znaki, że ja jestem żywy, wstałem z martwych. Co za przesłanie. Idźcie, powiedzcie oraz idźcie, pokażcie moim uczniom te rzeczy, które widzieliście, że ja nie jestem martwy, lecz wstałem z martwych. W porannym przesłaniu tego poranka zobaczyliśmy, że każdy jeden z nas ma taką małą kupę popiołu, problemów i prób, na której my siedzimy czasami, czekając na pocieszenie. Zrozumieliśmy, że wielki patriarcha Job miał wizję, ponieważ oni jeszcze nie mieli Wielkanocy. Lecz tego poranka on spojrzał 4000 lat do przodu. On widział 4000 lat do przodu Wielkanoc i krzyczał w swoim smutku. Ja wiem, że mój Odkupiciel żyje. W ostatnich dniach on stanie na ziemi. Po tym, jak robaki zniszczą to ciało, mimo to ja w moim ciele zobaczę Boga. Więc po Wielkanocy widzimy, że Bóg dał człowiekowi polecenie: idźcie, powiedzcie. A jeśli powiecie, to będzie wam towarzyszyło. Idźcie i powiedzcie. Więc tak jak mówiłem, to, że pójdziecie, nic nie pomoże, jeśli nie macie czegoś do powiedzenia. Jeśli ty masz do powiedzenia niewłaściwe przesłanie, to z tego nie wyjdzie nic dobrego. Ty musisz powiedzieć, jaka jest tajemnica. Jakiś czas temu czytałem w książce o małym chłopcu, który był, zgłosił się do udziału w zawodach. I w tych zawodach on miał wyrobić sobie sławne nazwisko. Każdy mały chłopak, który umiał trzymać w swoim umyśle hasło, dopóki nie dobiegł do pewnego miejsca, i on miał powiedzieć to hasło, i ten, który pilnował bramy, miał go przepuścić. To miało sprawdzić IQ tego dziecka. I kiedy on dobiegł do tego miejsca, mówiąc to hasło, które mu zostało dane, brama się otwierała i on wygrywał wielkie wyróżnienie. Jeden mały chłopak był bardzo szybki i on bardzo dobrze wiedział, że może prześcignąć resztę chłopaków w tych zawodach, albo myślał, że może. On dzień po dniu ćwiczył bieganie. Jak on pompował swoje małe płuca, utrzymywał swoje fizyczne ciało w dobrej kondycji, żeby nie zmęczyć się podczas biegu. I on ćwiczył, jak rozpocząć nogami i dać nura głową do przodu przed wszystkimi chłopakami, jak on musi oddychać w czasie biegu, żeby utrzymać tlen, który docierał do jego ciała, żeby utrzymać pompowanie, żeby to nie zwalniało za bardzo jego serca. On to studiował pod każdym możliwym kątem. I rano, gdy wyścig się rozpoczął, ponad 150 małych chłopaków w pewnym wieku ustawiło się na linii. Ten mały chłopiec był raczej dużym chłopakiem jak na swój wiek. I on pamiętał o całym swoim treningu. I on się przygotował. Oni się ustawili na linii, ustawili swoje małe buzie przy sznurku, który się tam rozciągał, dotknęli go swoimi małymi nosami. On przestudiował wszystkie zasady, przygotowując się do tego. I potem, kiedy pistolet wystrzelił i sznurek został zerwany, ci mali chłopcy wyskoczyli do przodu. I ten mały facet fizycznie był taki sprawny, że wyskoczył daleko przed całą resztą. I on biegł po tym torze z niesamowitą prędkością, tak dobrze wytrenowany, że był w stanie wyprzedzić każdego chłopaka, który był w tym wyścigu. I on był tam, przez dosyć długi czas, może minutę lub więcej, zanim najlepszy z tych innych biegaczy w ogóle dotarł do tego miejsca. Ale przy całym swoim fizycznym treningu on zapomniał hasła. Zapomniał właśnie o tym, co miał powiedzieć, żeby wpuszczono go przez bramę. I on chodził tam i z powrotem, myślał o tym i zachodził w głowę. On się tak bardzo interesował tą naturalną fizyczną kondycją swojego ciała, że on zapomniał o tej najważniejszej rzeczy. Na końcu kilku chłopaków, którzy nie biegli tak szybko, oni to hasło pamiętali i wbiegli do środka. Tak samo jest dzisiaj. Jesteśmy tak bardzo zainteresowani budowaniem wielkich świątyń, kościołów, budynków i tak dalej. I my jesteśmy tak bardzo zainteresowani utrzymywaniem naszych kościołów w dobrym stanie, z pięknymi budynkami, ładnymi, wygodnymi ławkami i pięknymi organami. Nasi kaznodzieje są tak dobrze wyszkoleni, oni mają stopnie doktora literatury, doktora filozofii, podwójnego doktora literatury, ale my zapomnieliśmy, po co biegniemy. To jest ten problem. Idźcie, powiedzcie moim uczniom, że ja wstałem z martwych i spotkam ich w Galilei. Zapomnieliśmy to kluczowe słowo. Byliśmy tak zajęci innymi rzeczami, robieniem wielkich kościołów, budowaniem wielkich denominacji, aż zapomnieliśmy kluczowego słowa. Wiele istnień ludzkich zostało uratowanych z powodu przygotowań do nadchodzących wydarzeń. Jakiś czas temu powiedziano mi, że na Florydzie prezenter, biuro pogodowe wysłało wiadomość, że nadchodziła wielka burza. I pewien człowiek był hodowcą drobiu i on poszedł do sąsiada i powiedział mu, że nadchodziła burza. On to zignorował i powiedział, nonsens. I on po prostu robił swoje. Nie schował swoich kurczaków, nie wszedł do ziemianki, on nie poczynił żadnych przygotowań, a jego sąsiad poczynił przygotowania. Lecz całe mienie tego, który nie przyjął ostrzeżenia, wszystkie jego kurczaki zostały zdmuchnięte i pozabijane. Jego dom został zburzony, jego bydło zaginęło, a on został wysłany do szpitala. Wszystko dlatego, że on nie posłuchał ostrzeżenia. On wiedział, że informacja została podana, ale on nie wziął tej informacji pod uwagę. Tak właśnie dzisiaj porobiło się z wieloma naszymi ludźmi, z wieloma naszymi kościołami. My wiemy, że Biblia uczy, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. My wiemy, że Biblia uczy, Jezus powiedział w Ewangelii Świętego Jana 14:12, kto wierzy we mnie, chociaż dzieła, które ja czynię, on również będzie czynił. Większe dzieła niż te będzie czynił, ponieważ ja idę do Ojca. Więc my byliśmy zainteresowani innymi rzeczami, nie przyjmując ostrzeżenia, nie uważając. My pobiegliśmy, ale nie zwróciliśmy uwagi na przesłanie. Poszliśmy, ale nie wiedzieliśmy, co powiedzieć, kiedy tam dotarliśmy. Kilka dni temu kościoły tego świata, kościoły chrześcijańskie, zostały doprowadzone do wstydu i hańby. Kiedy czcigodnego, sławnego i bogobojnego sługę, Billego Grahama, postawiono twarzą w twarz z Biblią. On pobiegł, lecz on zapomniał o przesłaniu. Wtedy ten Mahometanin wyszedł mu naprzeciw i powiedział, jeżeli to jest Boże Słowo, pozwól, że zobaczymy, jak Ty je manifestujesz. Bieg dobrze, wielkie przebudzenia, wielkie rzeczy. Lecz kiedy doszedł do tego miejsca, on nie miał przesłania. Ja zmartwychwstałem. Ja jestem ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Bieganie, fizycznie, wspaniałe kościoły, wielu członków, wielkie denominacje, ale to nie jest główny wątek. Patrzcie, co było potem. I te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. Poszedł, ale nie wiedział, co powiedzieć. Bóg nigdy nie posłał człowieka, jeżeli nie dał mu czegoś, co on ma powiedzieć. Bóg zawsze potwierdza swoje słowa. Idziecie, ale gdy tam dojdziecie, to nie jesteście w stanie nic powiedzieć. Bez względu na to, jak wielkie są wasze przebudzenia, jak wielki jest wasz kościół, albo jak bardzo wasza denominacja góruje nad innymi, jeśli nie macie im nic do powiedzenia, co macie, jak nie grupę ludzi zebranych razem, niczym loża? My mamy przesłanie, żeby powiedzieć światu, Jezus żyje, On nie jest martwy. Słuchamy uważnie przesłania. W tym wielkim narodzie, za który my jesteśmy teraz wdzięczni, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w całym jego chaosie, z całą jego wulgarnością, ze wszystkimi jego słabymi punktami, nadal to jest najwspanialszy naród na świecie. I to już na początku, ponieważ on zaczął we właściwy sposób. On nie niósł tego przesłania. Wiele lat temu, gdy on był w powijakach, przychodzi mi na myśl pewna historia, gdzie Brytyjczycy mieli przejąć wspólnotę tego narodu. I tam była grupa ludzi, którzy zebrali się razem i oni byli na służbie, obserwując. I tam był koń, stał przywiązany i jeździec w każdej minucie gotowy na niego wskoczyć. Pierwszą rzeczą, którą on dostał, był znak, że Brytyjczycy nadciągają i on wsiadł na konia. Co by mu przyszło z popędzania konia? Co by mu z tego przyszło, żeby chłostał konia i usiłował dostać się z tego kościoła do Bostonu? Co by mu z tego przyszło, gdyby on nie miał wiadomości, żeby tym ludziom powiedzieć? Skąd oni by wiedzieli, że mają się przygotować? Nasz współczesny Paul Revere biegł dobrze, lecz oni tylko biegną, nie ma przesłania. Ta godzina jest tu, kryzys trwa. Świat jest na końcu. Kościoły osiągnęły swój szczyt. Narody osiągnęły swój szczyt. Życie ludzkie osiągnęło swój szczyt. Nauka osiągnęła swój szczyt. Zorganizowaliśmy i stworzyliśmy duże kościoły. Nauczyliśmy naszych kaznodziejów ogłady i fizycznie ustawiliśmy ich razem. Tak, że oni umieją używać czasowników i przysłówków, dźwięków i wszystkich samogłosek i wszystkiego bardzo dobrze w psychologii, żeby się kontaktować z ludźmi. Lecz to nie było to, co Jezus powiedział. W imieniu moim diabły wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Gdyby ukąsił ich zabójczy wąż, nie zaszkodzi im to. Jeśli położą ręce na chorych, ci wyzdrowieją. Świat potrzebuje posłańca z przesłaniem, żeby coś powiedział i wiedział, skąd pochodzi przesłanie i od kogo ono pochodzi. Paul Revere, kiedy on wsiadł na swojego konia, wspaniały człowiek, człowiek, który jest w historii, dopóki istnieje naród, którego to jest historią. On w taki pamiętny sposób odjechał sprzed schodów kościoła z wiadomością, która zaalarmowała każdego, od najbiedniejszego do najbogatszego. Od farmera do biznesmena. Brytyjczycy nadchodzą. I ochotnicy przygotowali się do ataku. I ten wielki naród został uratowany. Jeśli to Boże dziedzictwo, jeśli ten lud, za który Bóg umarł, jeśli ten Kościół, który jest nazywany Jego imieniem, ma być w ogóle zbawiony, musimy mieć posłańca z przesłaniem od tronu, żeby sprostać wyzwaniu tego dnia. Jest tam Goliat, lecz Bóg z pewnością będzie miał gdzieś Dawida. My się musimy skontaktować. My musimy mieć przesłanie. My idziemy, ale nie mamy nic do powiedzenia. Tutaj to jest udowodnione, kiedy my dochodzimy do miejsca, w którym naród lub ludzie zaprzeczają, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i stajemy przed obliczem naszych najbardziej wymagających usługujących dzisiejszego dnia. A potem w naszej wielkiej lidze kościelnej my widzimy mniej więcej 30 komunistów, którzy noszą te papiery od 20 albo 30 lat, że oni są członkami partii komunistycznej w naszych zjednoczonych kościołach. Co my możemy zrobić? To pokazuje, że oni pobiegli bez przesłania, sprzedając właśnie prawa tego narodu, sprzedając zwykłe prawa pierworództwa kościoła. W tym wszystkim doszło do ostatecznej rozgrywki. To doszło do takiego miejsca, że ten mały kościół uwierzył w przesłanie i stanął na obu nogach. Z oczyma skupionymi na krzyżu. W ich sercach płonie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To doszło do takiego miejsca, gdzie narody muszą to rozpoznać. doszło do ostatecznej rozgrywki. Nic dziwnego, że kościoły, kiedy Rada Kościołów, ona jest tak podziurawiona komunizmem, nic dziwnego, że oni nie są w stanie uwierzyć w ponadnaturalne. Nic dziwnego, że oni nie są w stanie uwierzyć w Boże uzdrowienie. Oni nie mają w sercu żadnego przesłania, bez względu na to, jak intensywnie biegną. Jeśli Duch Święty wejdzie do serca człowieka, to on uwierzy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i on żyje w nim, żeby czynić i wykonywać wolę, którą on przyszedł wykonać, wolę, Bożą wolę przez życie tego człowieka. Ale problem jest w tym, że my biegniemy, my idziemy bez przesłania. My idziemy z teologią. My idziemy z jakimś rodzajem kościelnej interpretacji Pisma. My musimy iść ze zmartwychwstaniem. Idźcie, powiedzcie moim uczniom, że ja zorganizuję nowy kościół? Nie, panowie. Idźcie, powiedzcie moim uczniom, że ja zmartwychwstałem. Tak jak mówiłem, że to zrobię. To jest przesłanie do kościoła tego poranka, że Jezus nie jest martwy. On żyje i dzisiaj jest tak samo wielki i potężny jak zawsze. Mieliśmy wiele przesłań z ostrzeżeniami, żeby się przygotować. Paul Revere i inni wielcy ludzie, i wielkie wojny, i burze, i takie rzeczy. Potem Bóg posyła również przesłanie pocieszenia. To było przesłanie pocieszenia. Jakiś czas temu, kiedy oni mieli na południu niewolnictwo, burowie przywieźli tubylców z południowej Afryki. My dzisiaj ich nazywamy kolorowymi ludźmi. I oni ich tutaj przywieźli i sprzedawali ich Amerykanom na południu, żeby z nich robić niewolników. Wielkie powstanie jest dzisiaj na tym tle w Afryce. Zamachy i tak dalej, to się dzieje. Oni walczą o swoją wolność. Oni mają prawo o to walczyć. Bóg stworzył człowieka, człowiek uczynił niewolników. To nigdy nie było zamierzone. Jakieś kilka lat temu ja byłem w Koloseum, a raczej w Wielkim Muzeum. Chodziłem dookoła, oglądając różne obrazy i rzeczy, bo ja podziwiam sztukę. Myślę, że Bóg jest w sztuce. I ja poszedłem do góry i zauważyłem, że tam był stary murzyn. On był naprawdę stary, ramiona miał pochylone, tylko trochę włosów z tyłu głowy. On miał na sobie czapkę. I on chodził dookoła i coś w tym stylu, rozglądał się tak, jakby patrzył albo szukał czegoś w muzeum. Ja stałem z tyłu i go przez chwilę obserwowałem. I po jakimś czasie on podszedł tam do pewnego małego pudełka. I on do tego zajrzał i nagle się poruszył i jego oczy się ożywiły. On na chwilę odskoczył od tego pudełka, zdjął swój mały, okrągły kapelusz, trzymał go w ręku. I ja go obserwowałem. I kiedy ten stary czarnuch skłonił głowę, łzy mu zaczęły spływać po policzkach. I ja przez jakiś czas przyglądałem mu się ze zdumieniem. Ja wtedy pomyślałem, zobaczę, czym ten stary facet się tak podekscytował. Przeszedłem dookoła na tę stronę i dla mnie to wyglądało, jakby tam leżał jakiś ubiór. I ja na niego spojrzałem, jak tam stał. I ja tam podszedłem i powiedziałem, jak się masz, wujku? I on powiedział, jak pan się miewa? I ja powiedziałem, jestem usługującym. Byłem zaskoczony, widząc, że pan się w tym miejscu modli. Ja powiedziałem, ja bym uwierzył, że pan jest chrześcijaninem. On powiedział, jestem, proszę pana. I ja powiedziałem, co pana tak bardzo podekscytowało? On powiedział, niech pan tutaj podejdzie. I ja tam z tym starym facetem podszedłem. On powiedział, widzi pan to ubranie? Ja powiedziałem, tak, proszę pana. On powiedział, widzi pan tamtę plamę? Ja powiedziałem, tak, proszę pana. Powiedział, niech pan położy na mnie rękę z boku. Ja powiedziałem, co to jest za zgrubienie? On powiedział, pewnego dnia byłem przepasany niewolniczym pasem, a to jest krew Abrahama Lincolna. On powiedział, jego krew zdjęła ze mnie ten niewolniczy pas. Powiedział, czy pana również by to nie ekscytowało? Stałem tam w zdumieniu. Ja pomyślałem, jeżeli krew Abrahama Lincolna mogła podekscytować niewolnika za to, że zdjęła z niego niewolniczy pas, co krew Jezusa Chrystusa powinna zrobić dla ludzi, takich jak Rosella tutaj, która była niewolniczką alkoholizmu? dla mnie, umierającego, nędznego nieszczęśnika, on zdjął niewolniczy pas grzechu z mojego serca. Czy to nie powinno człowieka podekscytować? Czy to nie powinno sprawić, żeby on się poczuł inaczej? Czy to nie powinno napełnić go szacunkiem, kiedy on o tym myśli? Prawie nie możesz spojrzeć na drzewo bez pochylenia głowy, wiedząc, że Jezus odkupił twoje życie na tym drzewie. Kiedy ciągniemy tak przez moment z tymi niewolnikami i z naszą myślą, to była proklamacja emancypacji, która została podpisana. I niewolnicy mieli być wolni w pewnym dniu. Ty tego nie wiesz. Och, jeżeli nie spotkałeś Chrystusa, to nie wiesz, co to znaczyło dla tych niewolników. Kiedy to poszło, ta wiadomość przez całą ziemię, że będziesz wolny w taki i taki dzień, gdy dzień zaświta. Będziecie wolni. Już więcej nie będziecie musieli nosić niewolniczych pasów. Również już więcej nie będziecie biczowani. Lecz jesteś wolny i jesteś obywatelem tych wielkich Stanów Zjednoczonych. Nie jesteś już więcej niewolnikiem, gdy dzień zaświta pewnego określonego poranka. Och, oni czekali bardzo niecierpliwie. Gdyby grzesznik mógł tylko to zobaczyć, gdyby grzesznik tylko usłyszał prawdziwą Ewangelię, nie przyłączenie się do Kościoła, ale głoszenie Ewangelii, że możesz być wolny od grzechu, że możesz być wolny od choroby w takim i takim czasie, to jest czas, w którym ty wierzysz. Wiecie, ci niewolnicy byli tak podekscytowani i w takim oczekiwaniu, czekając na godzinę, w której oni mieli być wolni, że oni mi powiedzieli, że oni się zebrali u stóp wzgórza, matki i małe dzieci, wszyscy zebrani i kilku starych, i oni wspięli się na szczyt wzgórza około północy. Oni wiedzieli, że kiedy dzień zaświta i wzejdzie słońce, oni mieli być wolni. To nie zajęło więcej niż pół minuty, żeby słońce zaświeciło ze szczytu góry. Ale niektórzy z nich byli na szczycie wzgórza, patrząc. O, kiedy słońce wzejdzie, my jesteśmy wolni. To był SN albo SUONCE. Lecz kiedy SN wzejdzie któregoś z tych dni i kiedy SN wstał jakieś 19 stuleci temu, on zerwał każdy niewolniczy pas. On uwolnił każdego jeńca. On uzdrowił każdą chorobę. On dał wolność tym, którzy są w niewoli. Jakże my powinniśmy wspiąć się i patrzeć. I kiedy słońce wyjrzało, najpierw zobaczył je człowiek, który był najwyżej, i on krzyknął w dół do następnego człowieka: jesteśmy wolni! I następny człowiek krzyknął do człowieka niżej na wzgórzu: jesteśmy wolni! Aż to dotarło do obozu: jesteśmy wolni! Ponieważ słońce wschodziło, oni czekali na tę godzinę. O ileż bardziej my powinniśmy dzisiaj czekać na Bożego Syna. Jesteśmy wolni od grzechu, jesteśmy wolni od kajdan, jesteśmy wolni od nawyków, jesteśmy wolni od palenia, picia, łajdaczenia się. Ponieważ Boży Syn wstał z grobu i złamał wszystkie kajdany, wszelkie potępienie zniknęło, dług został zapłacony, kara jest zapłacona, grzechy są zmyte i my jesteśmy wolni. Och, my jesteśmy wolni, ludzie. Niewolnictwo, wolność, kiedy Syn Boży wstaje z uzdrowieniem w swoich skrzydłach. Pewnego dnia On wstanie z tronu, wróci z powrotem na ziemię. I wtedy my będziemy wolni od wszelkiego bólu i od wszelkich pokus, wolni od wszystkich śmiertelnych bólów i od wszystkiego, co towarzyszy śmiertelnemu życiu, żeby żyć z Nim na zawsze. Będziemy wolni. Idźcie, powiedzcie. To jest to, co trzeba zrobić. W czasach biblijnych przychodził rok jubileuszowy. Ludzie byli sprzedawani za długi, których byli winni. Oni byli winni jakiś dług i oni go nie mogli spłacić, więc szli i sprzedawali się ludziom jako niewolnicy. I oni musieli być ich niewolnikami, ich więźniami przez całe życie. Ale co jakiś czas przychodził Dzień Łaski, co było znane jako rok jubileuszowy. I kiedy nadszedł rok jubileuszowy, wtedy wyszedł kapłan i zabrzmiała trąba. I ta trąba była symbolem dla każdego niewolnika, bez względu na to, jak długo służył i jak długo jeszcze musiał służyć. Kiedy ta trąba zabrzmiała, ten niewolnik był uwalniany. On mógł odłożyć motykę i wrócić do domu, do swoich dzieci. On już nie musiał dłużej pracować, bo on był wolny, gdy zabrzmiał jubileusz. Ta trąba nie wydawała niepewnego dźwięku, lecz ona wydawała pewny dźwięk. I ten człowiek mógł położyć swój instrument, wrócić z niewoli do domu wolnym. Dziś rano Biblia mówi, jeśli trąba wydaje niepewny dźwięk, kto będzie wiedział, co ma robić? Jeżeli Biblia głosiła, że Jezus Chrystus wstał z martwych, On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, i trąby, których brzmienie dzisiaj słyszymy, mówią, dni cudów przeminęły, nie ma czegoś takiego jak Boże uzdrowienie. Kto będzie wiedział, jak się przygotować? To, czego dzisiaj potrzebujemy, to namaszczeni posłańcy od Boga. On powstał z martwych, On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. To jest przesłanie dnia. Och, były wielkie przesłania, ale Wielkanoc przykryła je wszystkie. Wielkie przesłania. Wielkanoc była tym wszystkim, kiedy ten martwy, przygotowywano się, że ten ostatni wróg. Widzieliśmy uzdrowienie z choroby w Starym Testamencie. Widzieliśmy cuda dokonywane w Starym Testamencie. W Starym Testamencie przychodziły wizje, lecz każdy człowiek szedł prosto do grobu, zastanawiając się, czy kiedykolwiek z martwych wstanie. Ale w poranek wielkanocny, gdy ci uczniowie dostali największe przesłanie, jakie jakikolwiek człowiek mógł kiedykolwiek dostać, co oni dostali? Idźcie, powiedzcie moim uczniom, że ja zmartwychwstałem. Śmierć została pokonana. Nigdy nie było nikogo na ziemi, żaden prorok, żaden wielki człowiek, żadna święta osoba nigdy nie mogła pokonać. Oni mogli pokonać chorobę za pomocą Bożego Ducha. Oni mogli pokonać czas za pomocą Bożego Ducha i przewidzieć rzeczy, które nadchodziły. Oni to mogli pokonać, ale nigdy nie było człowieka pomazanego takim namaszczeniem od Boga, który by mógł dokonać takiej wypowiedzi. Ja mogę położyć moje życie i podniosę je ponownie. Zbóżcie to ciało, a ja je wzbudzę trzeciego dnia. Nigdy nie było człowieka, który by mógł dokonać takiej wypowiedzi. I zastanawiali się w swoich sercach, czy to jest prawda, czy nie. Ale w poranek wielkanocny oni dostali przesłanie. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ja wstałem z martwych. Oto ja jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. I te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. W imieniu moim diabły wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Jeśli podniosą węże albo wypiją coś trującego, nie zaszkodzi im to. Jeśli położą ręce na chorych, ci wyzdrowieją. Przesłanie wielkanocne to jedno z najbardziej wyjątkowych przesłań, jakie są. Śmierć została pokonana. Myślimy o zdobywcy. Napoleon w wieku 33 lat podbił świat. On podbił świat, on pokonał każdy naród, jaki był do pokonania. I on był taki zniechęcony, ponieważ nie było nikogo innego, z kim mógłby walczyć, więc on usiadł i płakał. Nie było nikogo innego, z kim mógłby walczyć, lecz on grał według nieuczciwych zasad gry. Dziesiątki tysięcy prostytutek towarzyszyło jego armii. On poszedł z bronią i z mieczem. W wieku 33 lat podbił świat, ale on kiedyś był prohibicjonistą, i umarł jako skrajny alkoholik, ponieważ on grał według nieuczciwych zasad gry. On zapomniał o przesłaniu. On podbijał, lecz on zapomniał o przesłaniu. On poszedł, lecz on zapomniał, po co poszedł. Tak jak mały chłopak, który biegł w tym wyścigu. Tak jak Kościół biegnie dzisiaj. Tak jak ludzie, którzy biegną. Tak jak naród biegnie. Naszą ostoją nie są bomby atomowe. Naszą ostoją jest Jezus Chrystus i Jego zmartwychwstanie. Napoleon zapomniał o najważniejszej rzeczy. Co się z nim stało? On umarł całkowicie pokonany, pijana pijaczyna. Dlaczego? On nie grał w tę grę we właściwy sposób, mimo że podbił świat fizycznie. On przygotował armię. On był geniuszem militarnym. On przejął każdy naród i zrobił te rzeczy, których żaden inny człowiek nigdy nie mógł zrobić. Względnie nigdy nie zrobił tak jak on. Lecz on zapomniał, co było prawdziwym przesłaniem. On to przejął i on miał siłę militarną. Lecz on zapomniał o sile Pana. Siła Pana jest naszym pocieszeniem. Nie mamy żadnej innej siły. Ja nie mam innego schronienia, żadnego. Boże, zmiłuj się. Odbierz mi życie, lecz nigdy nie pozwól mi zapomnieć, skąd pochodzi moja siła. Ona pochodzi od Pana. Ja nie chcę tych fajnych rzeczy tego świata. Ja chcę Jezusa. Chcę, żeby Jego zmartwychwstanie płonęło w moim życiu. Jakże to się różniło od Jezusa Chrystusa w wieku 33 lat. W wieku 33 lat Jezus posiadał wszystko. On stworzył świat i On był na świecie, a świat Go nie poznał. On sobie nie robił żadnej reputacji. On nie gromadził żadnych wojskowych. On nie organizował żadnych kościołów. On nie wymyślał dla siebie żadnych wielkich imion. On nie wyszedł z żadnymi pysznymi stopniami doktryny, teologii i tak dalej. Nigdy nie było zapisku, żeby on kiedykolwiek chodził do jakiejś szkoły teologicznej. Lecz on miał Boga. On miał Boga. I w wieku 33 lat on pokonał każdego diabła, który wychylił swoją głowę z piekła. On pokonał chorobę, on pokonał zabobony, on pokonał diabły, on pokonał śmierć. A kiedy on umarł na krzyżu, on zszedł do bezdennej przepaści piekła i pokonał piekło. I w poranek wielkanocny on pokonał grób. Dlaczego? On we właściwy sposób grał według zasad gry, biegnąc z tym przesłaniem. On był, on poszedł, iść. Bóg go posłał i on miał przesłanie, które miał im powiedzieć. I z tym przesłaniem, które Bóg mu dał, on pokonał moce szatana. On pokonał chorobę. On pokonał śmierć. On pokonał piekło. On pokonał grób. Dlaczego? On poszedł. Idźcie, powiedzcie. Zawsze robię to, co mój ojciec mi pokazuje, żebym robił. Nie robię nic poza tym, co on mi mówi, żebym robił. Potem, zanim on umarł, on to powiedział, właśnie tak, jak ojciec posłał mnie, ja was posyłam. Nie, żeby budować ludzi przez siły wojskowe, nie, żeby wkładać cały swój czas w to, kto będzie prezydentem. To może być istotne, lecz w tym to nie jest istotne. Już jest po świecie. My mamy jedno przesłanie, takie, że Jezus Chrystus wstał z martwych i On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Wczoraj w małej sali sądowej oni usiłowali skłonić mnie do powiedzenia czegoś, co nie było w porządku. Ja powiedziałem, nie jestem oszustem. Ja powiedziałem, ja jestem szczery. I nie da się powiedzieć nic więcej niż tylko to, co jest prawdą. I pewien człowiek, który był ze mną, powiedział, gdyby jakiś człowiek odezwał się do mnie w ten sposób, ja bym chciał rzucić w niego książką. Ja powiedziałem, nie, proszę pana, nie, to nie jest w porządku. Nie powinno się w taki sposób do tego podchodzić. To nie jest w porządku. On powiedział, więc dlaczego nie wiesz, że takie rzeczy się dzieją? Dlaczego ty tam nie jesteś i tego nie robisz? Ja powiedziałem, ja spędzam czas służąc Jezusowi Chrystusowi. O Boże, och, ludzie są ślepi i nie widzą tego. Jak ojciec posłał mnie, ojciec go posłał, on poszedł. On miał przesłanie, które miał ludziom powiedzieć. I w godzinie śmierci on pokonał śmierć, on pokonał piekło i on pokonał grób. Jak ojciec posłał mnie z przesłaniem, ja was posyłam z przesłaniem. Nie po to, żebyście budowali kościoły i organizacje, lecz idźcie na cały świat i demonstrujcie moc Ducha Świętego. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. W imieniu moim diabły wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą. I kiedy nasze ciała pójdą do grobu, jak jego poszło, on pokonał zarówno śmierć, piekło, jak i grób. On jest potężnym zwycięzcą. On nas posyła ze swoim przesłaniem. Chodźmy z przesłaniem, chodźmy z czymś, co my mamy powiedzieć. Idźcie, powiedzcie. Nie biegnijcie, bo potem nie będziecie w stanie powiedzieć. Najpierw przyjmijmy to do naszych własnych serc. Kiedy przychodzisz tutaj tego poranka, żeby się o ciebie pomodlono, nie przychodź w chaotyczny sposób. Przyjdź z przesłaniem w swoim sercu. Ja jestem tym, który był martwy i znowu żyje. Ja jestem tym, który podał to przesłanie. Te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. Jeżeli Wszechmogący Bóg mógł wziąć małe, zezowate dziecko i przywrócić jego wzrok z powrotem do normalnego, Bóg mógł wziąć dziecko, chłopca, który się urodził, nigdy w życiu nie widział i w wieku 16 lat przywrócić mu z powrotem wzrok. Bóg może wziąć marnego nieszczęśnika, okropnie zżeraną przez raka osobę. I ponieważ to przesłanie jest prawdą, ponieważ Bóg posłał przesłanie, ponieważ Bóg wysłał posłańca, bez wątpienia każda broń piekielna będzie do niego strzelać. To prawda, on potknie się i upadnie, wstanie, potrząśnie głową i pójdzie dalej. My mamy przesłanie, nic tego nie zatrzyma, aleluja. Na tej skale ja zbuduję mój kościół i bramy piekieł nie przemogą go. Mogą mówić, co chcą, robić, co chcą. Diabeł może się wściekać i wyć. Lecz Jezus powstał z martwych. On dzisiaj żyje w nas. Kilka dni temu rozmawiałem z wielkim doktorem Lamsa, który przetłumaczył Biblię z języka aramejskiego na angielski. I ja zobaczyłem ten mały znak, Boży znak z trzema małymi kropeczkami. Ja powiedziałem, doktorze Lamsa, co to jest? On powiedział, to Bóg z trzema atrybutami. I ja powiedziałem, chodzi ci o Boga żyjącego w trzech urzędach, takich jak Ojciec, Syn i Duch Święty? On wstał i spojrzał na mnie ze łzami w oczach. Ten Żyd powiedział, czy ty w to wierzysz, bracie Branham? Ja powiedziałem, ze wszystkim, co jest w moim sercu. On objął mnie ramionami i powiedział, ja się zastanawiałem, gdy zobaczyłem tamte wielkie rzeczy, które się działy i znaki, które ty czyniłeś. On to powiedział. Oni mi powiedzieli, że ty jesteś prorokiem. Ja do tej pory w to nie wierzyłem. Teraz wiem, że jesteś. On powiedział, to jest przesłanie. To jest to, co wstrząśnie Bożym Królestwem. Tak, on powiedział, pewnego dnia za to umrzesz, chłopcze. Powiedział, przypieczętujesz swoje świadectwo dokładnie tą samą rzeczą. Jeden z największych ludzi, jakich mieliśmy, gdy Eisenhower i wielcy ludzie tego świata, Hollywood, wszelkiego rodzaju gwiazdy filmowe i wszyscy, dzwonili do niego, lecz on był tam, na tym spotkaniu. On powiedział, przez jakieś 30 ileś lat ja pracowałem nad tym tłumaczeniem, nie z watykańskiej greki, ale z aramejskiego. Prosto i bezpośrednio z tego, z aramejskiego na angielski. I on powiedział, spędziłem cały ten czas. On powiedział, właśnie teraz doszedłem do takiego miejsca, gdzie widzę, jak Bóg Biblii się porusza. On powiedział, wiesz, bracie Branham, my możemy widzieć znaki i cuda, lecz my patrzymy na to, co jest w głosie tego znaku. My, Żydzi, my widzimy znak, lecz my obserwujemy głos tego znaku. O, halleluja! Głos znaku! Bóg powiedział do Mojżesza, jeżeli oni nie posłuchają głosu pierwszego znaku, to posłuchają głosu drugiego znaku. Nie chodzi tak bardzo o ten znak, jak o głos, który mu towarzyszył. Widzicie, ten Żyd, on wiedział, o czym on mówił. On powiedział, widziałem rozpoznawanie, widziałem znaki, cuda, ślepych, którzy byli uzdrawiani i różne, wszelkiego rodzaju znaki, ale zastanawiałem się, lecz teraz widzę, że głos, który za tym stoi, nie będzie kroił Boga na trzy części i mówił, on jest jednym Bogiem, Ojcem, a następnie Synem. On mówi, Bóg jest Bogiem, trzy Boże atrybuty, trzy Boże urzędy. Powiedział, to jest tego potwierdzeniem. Och, bracie, my mamy przesłanie. Idźcie, powiedzcie moim uczniom. To nie jest tak, że ja byłem tym, który umarł i ten drugi jest prawie martwy i ten inny żyje. Ja jestem tym, który był, który jest i przyjdzie, korzeniem i potomkiem Dawida. Gwiazdą jasną, poranną. Tak. Co ci dobrego przyjdzie po tym, że pójdziesz, jeżeli nie masz nic do powiedzenia? Miej coś do powiedzenia. Tak jest. Jezus Chrystus, Syn Boży, kocha was wszystkich. On umarł za was wszystkich. Kochajcie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Ilu z was kiedykolwiek było na spotkaniach i widzieliście te wielkie znaki i cuda, Jego pojawienia się, jak On rozpoznaje i pokazuje, i tak dalej? To jest Bóg nieba, który wstał z martwych. Powinniście zobaczyć szyld tego hebrajskiego znaku. To jest światło, takie jak słup ognia, a w nim są trzy małe znaki, Ojciec, Syn i Duch Święty. To nie były trzy osoby. To był jeden Bóg, żyjący w trzech urzędach. Ten sam Bóg, alleluja. Bóg nad wami, Bóg z wami, Bóg w was. Ten sam, uniżający samego siebie, oczyszczający swój Kościół, żeby on mógł żyć. Kiedy pokroisz go na kawałki i umieścisz jeden tu, jeden tu, jeden tu, to jest tak pogańskie, jak tylko może być. Ja wierzę w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, wzbudzonego z martwych. I on był jedynym człowiekiem, który to mógł powiedzieć. Wszelkie moce w niebie i na ziemi dane są do mojej ręki. Wszelkie moce w niebie i na ziemi dane są do mojej ręki. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ewangelia nie przyszła tylko w Słowie, ale przez moc i manifestację Ducha Świętego. Niech Bóg pomoże wam w to wierzyć. Niech Bóg pomoże mi w to wierzyć. I pewnego dnia zobaczymy Jezusa. Kiedy skończą się trudy życia, zobaczymy wreszcie Jezusa. Na Jego pięknym tronie On przywita mnie w domu. Po zakończeniu tego dnia, tak jest. Odciski stóp na piasku zostały zmyte tego nieznajomego z wybrzeża Galilei. Oni go zabili, ponieważ on czynił siebie Bogiem i on był Bogiem. Oni go powiesili, ponieważ on umarł pod karą śmierci. Właśnie dlatego ja nie wierzę w karę śmierci. Jezus umarł pod karą śmierci wydaną przez rząd federalny w Rzymie. Karą śmierci było powieszenie na krzyżu, On umarł pod karą śmierci. Zdjęli z niego ubranie i powiesili go tam. Zhańbili go i on umarł w takim stanie, ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia. I my jesteśmy jego świadkami. I jeśli my za nim nie staniemy, kto za nim stanie? Mężczyzna spotkał mnie któregoś dnia, powiedział: Och, bracie Branham, nie mów, przestań mówić. Ty ranisz uczucia kobiet odnośnie tego, że one noszą krótkie włosy i odnośnie tego, że one robią to i robią tamto i tak dalej, coś takiego. Ja powiedziałem, jeżeli ja im nie powiem, kto im to powie? Kto im to powie? Powiedział, więc ty wkurzasz tych kaznodziejów. Wolałbym, żeby oni byli na mnie źli niż on. To jest prawda, tak jest. Prawda, kto to powie? Ktoś musi to powiedzieć. Jezus powiedział, idźcie, powiedzcie moim uczniom, że wstałem z martwych. Oto ja jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata. Czy wy w to wierzycie, przyjaciele? Módlmy się teraz, gdy pochylamy nasze głowy do modlitwy. O Boże, Ojcze, naprawdę, idźcie, powiedzcie moim uczniom, że wstałem z martwych. I Boże Ojcze, Ty nie tylko powiedziałeś to swoim uczniom, ale udowodniłeś im, że Ty wstałeś z martwych. Ty pokazałeś się razem z nimi i zrobiłeś dokładnie to samo, co zrobiłeś, zanim umarłeś. 19 stuleci przyszło i poszło, Panie. Przesłanie dalej płonie. Ono jest tak samo jasne i płonie w naszych sercach dzisiaj, tak jak to było z tymi uczniami, bo my widzimy zmartwychwstałego Pana pośród nas, czyniącego to, co czynił wcześniej. My wiemy, że On wstał z martwych. Wielkanoc wiele dla nas znaczy, bo my się przyłączyliśmy i cieszymy się społecznością Jego zmartwychwstania. Ponieważ my kiedyś byliśmy martwi w grzechach i w przewinieniach, tak jak syn marnotrawny. Lecz teraz my znaleźliśmy łaskę i Bóg przebaczył nam nasze grzechy. On również dał nam pieczęć, tak jak to zrobił z ojcem Abrahamem, aby potwierdzić, że On nas przyjął. Ojciec Abraham powiedział, że wierzył Bogu, lecz On dał mu pieczęć obrzezania jako potwierdzenie, że On mu wierzył. I teraz, Ojcze, dzisiaj jesteśmy obrzezani przez Ducha Świętego. Wszystkie rzeczy tego świata umarły. My mamy jeden cel, służyć Ci. My mamy jedno pragnienie, kochać Cię, być Twoimi uczniami. I teraz, Panie, modlę się, żebyś Ty potwierdził to małe, nieskładne przesłanie każdemu sercu. Niech tego nie przegapią. Niech oni zobaczą, że Ty jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, że Ty tu jesteś i wstałeś z martwych. I będziesz, aż duch i ciało zjednoczą się ponownie podczas drugiego przyjścia. Modlę się za chorych, którzy są tutaj, Ojcze, tego poranka. Ja teraz, w ten wielkanocny poranek, odłożyłem na bok, albo nie odłożyłem na bok, ale po prostu odłożyłem na pewien czas. Dary, które Ty mi dałeś, takie jak rozpoznawanie, świat, ja jeździłem tam i z powrotem po różnych krajach, Panie. Oni wszyscy to wiedzą. Ja się teraz modlę, żeby przesłanie, które Ty dałeś mi tutaj w lesie, które kilka dni temu, to o tej twórczej mocy, gdzie w tym kościele siedzą tego poranka właśnie ci ludzie, dla których to zostało stworzone. Modlę się, Boże, kiedy przychodzę tego poranka położyć ręce na chorych razem z moimi braćmi tutaj, żebyś Ty stąpił tego poranka na ten kościół z miłosierdziem i żebyś Ty uzdrowił ludzi tak, żeby nie było między nami ani jednej słabej osoby, gdy nabożeństwo się skończy. Niechby każdy jeden z nich był błogosławiony i został uzdrowiony. Zdajemy sobie sprawę, Panie, że to nie jest nic, co my byśmy mogli sami wypracować. To jest prosta, dziecięca wiara, wierzenie. Widzimy uczniów po tym, jak otrzymali moc uzdrawiania chorych. Oni poszli i zostali pokonani w przypadku epilepsji. Może krzyczeli i płakali, podskakiwali w górę i w dół i próbowali sprawić, żeby ten diabeł odszedł. Ale kiedy on spotkał Jezusa, och, jaka różnica! On powiedział, zły duchu, wyjdź z niego! Jaka różnica! Och, on wiedział, że to nie był apostoł, to był sam Pan, a duch szarpnął tym chłopcem i rzucił go na ziemię. Ale Jezus powiedział, on nie jest martwy, tylko podnieście go i dajcie mu trochę jedzenia. Zły duch odszedł. O Jezu, Synu Boży! Przyjdź jeszcze raz, namaść swój Kościół swobodnie, w pełni, z mocą. Niechby Duch Żywego, zmartwychwstałego Jezusa wzbudził ten mały Kościół zmartwych tego poranka do nowej wiary, moc wiary, abyśmy mogli zawstydzić każdego oponenta. Spraw to, Panie. Powierzam wszystkich tych ludzi Tobie, prosząc, żebyś Ty ich pobłogosławił i dał zbawienie ich duszom, i uzdrowienie dla ich ciał przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I kiedy nasze głowy są pochylone, zamierzam zadać to pytanie. Czy jest tutaj ktoś, kto nie jest chrześcijaninem i teraz chciałby, żebyśmy o nim pamiętali i mówi, pomódl się za mnie, bracie Branham, niech Bóg Ciebie tam błogosławi. Ktoś jeszcze? Ja nie jestem chrześcijaninem. Słyszałem wieści, że Jezus powstał z martwych, lecz tak naprawdę ja tego nie wiem. On nie wstał w moim sercu. Ja nie mam satysfakcji. Ja również jestem chory. Ja przejdę przez kolejkę modlitwy, wrócę i przejdę przez inną, wrócę i przejdę przez inną. Ja będę chodził od kościoła do kościoła i od miejsca do miejsca. To nie jest to. Chodzi o to, żeby mu wierzyć. On powstał z martwych. To załatwia sprawę. Czy ktoś inny podniósłby rękę? Powiedz, niech Cię Bóg błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi. Ktoś jeszcze? Ja pragnę wierzyć. Ja pragnę wierzyć? Ilu jest tutaj chorych? Podnieś rękę. Powiedz, ja pragnę wierzyć. Ja chcę zapoznać się z przesłaniem tego poranka. Niech Cię Bóg błogosławi. To jest w porządku. Tak, niech Cię Bóg błogosławi, synu. Dobrze. W porządku. Więc Teddy, ja chciałbym, żebyś zagrał ten wielki lekarz. Tylko minutkę, jeżeli możesz. Zbliża się. I w czasie, kiedy to robisz, więc teraz to jest trudne. Wizje przechodzą przez cały budynek, widzicie. Tak, ja się staram, ja się starałem, żeby to zmartwychwstanie było czymś trochę wyższym od kupy popiołu, na której muszę siedzieć. Ja chciałbym trochę więcej objawienia. Wiem jedną rzecz. Jak długo trzymam się tej pierwszej usługi, ta druga nie przyjdzie. Ona nie przyszła. Teraz, jak długo będę się trzymał drugiej, ta trzecia nie przyjdzie, widzicie. Ja właśnie muszę wyjść. Wyjść i wierzyć w to. Bóg tak powiedział kilka dni temu. Więc teraz możecie podnieść głowy, jeżeli chcecie. Ja zobaczyłem wasze ręce. Bóg je zobaczył. Chcę wam powiedzieć pewną rzecz. Brat Ed Dalton, ja myślę, że on właśnie podszedł do drzwi. Fajny brat, baptysta. On i jego żona. Brat Jeffries, gdzieś tutaj jest. Otel Jeffries. I on tu jest, ja wiem, że on gdzieś tu jest. Jednakże ci bracia zorganizowali dla mnie spotkanie w Kentucky. Bracia, drodzy bracia, kochają sąsiadów i ludzi. Oni mają audytoria, zbrojownie i takie rzeczy. Tylko na jeden wieczór usługi wynajęli zbrojownie. Miły J.T. Hoover, cokolwiek jego... L.G. Hoover. Założył to w Elizabethtown. I brat Ed Dalton w Willow Shade albo w Somerset. I brat, inny brat był w okolicy Glasgow, gdzie ja się urodziłem. Ci ludzie tam, gdzie ja się urodziłem i wychowałem, gdzie pierwszy raz ukazał mi się Anioł Pański. I ja chciałem wrócić, ale poczułem lekkie dotknięcie i ja powiedziałem, więc ze względu na braci, ja przygotuję to spotkanie. Jak tylko przybyłem do tej doliny, gardło mi się zamknęło i ja nie mogłem mówić przez 9 dni, aż te spotkania minęły. Brat Radul, on też może być tutaj tego poranka, jeden z braci z tej świątyni, on, Junie Jackson i inni. Ja miałem zrobić dla niego spotkanie i natychmiast moje gardło po prostu się zamknęło. I pierwsza rzecz, wiecie, ja dostałem jakieś 40 stopni gorączki. I ja najpierw poszedłem na spotkanie i Doc Shin powiedział do mnie, ja powiedziałem, mam zachrypnięte gardło. On powiedział, dam ci coś na rozluźnienie krtani, a ty idź i głoś. I ja wziąłem coś innego, co on mi dał. I co to było, to mi ściągnęło te zatoki na dół i zablokowało je. Potem leżałem w łóżku przez 9 dni, z taką wysoką, palącą gorączką. Wielu moich braci tu do mnie przychodziło, wielu sławnych braci przychodziło, modliło się za mnie. Przychodził tu brat Graham Snelling, przychodził tu brat Radu. Wszyscy ci bracia tutaj, wszyscy zebrani, modlili się i wszystko. Ja się modliłem, starając się jak najlepiej, nawet nie mogłem szeptać. Ja się zastanawiałem, o co w tym wszystkim chodzi? Moja urocza żoneczka siedzi tam, ona się z nimi o mnie modliła i to się po prostu dalej nie zmieniało. Oni nie mogli zrozumieć, więc on dał mi jakieś lekarstwo, żebym wziął, lecz ja tego nie wziąłem, ponieważ to był narkotyk. I wtedy ja sobie z tym po prostu dałem spokój. I ja po prostu dalej myślałem, Panie, na pewno. A potem, po tym, jak te wszystkie spotkania się skończyły, w poniedziałek, to było ostatnie spotkanie, miało być w sobotę, i potem... Tak myślę. I potem w poniedziałek ja próbowałem stać. Ja byłem taki słaby, że nie mogłem przejść przez pokój. Usiadłem. Wiecie, ja jestem taki wdzięczny za żonę, którą Bóg mi dał. A wy nie, bracia? Prawdziwą żonę, prawdziwą towarzyszkę. Ja usiadłem, machnąłem do niej i poprosiłem, żeby podeszła blisko mnie. I ja powiedziałem, Meda, ja się czasami zastanawiam. Ja powiedziałem, Zastanawiam się, co się dzieje. Ja powiedziałem, dlaczego tam były te spotkania i Bóg pozwolił mi tak leżeć? Ja powiedziałem, dlaczego tak było? I ja powiedziałem, czasami ja się zastanawiam, czy On w ogóle mnie powołał. Ona powiedziała, czy ty się nie wstydzisz? Widzicie? I ona do mnie rzekła, powiedziała, Bill, czy nie wiesz, że Bóg wie, co On z tobą robi? Po prostu bądź cicho. I tak, ja wszedłem. To mnie troszeczkę napomniało, wiecie. I tak, ja wszedłem i położyłem się na łóżku. Ona przyszła, żeby zmienić pościel. I ona miała te rzeczy na ręku. I kiedy ona poszła, ja spojrzałem i tam był... Ja zobaczyłem wielki budynek zbrojowni, że słońce na niego świeciło i wybuchł tam, na ziemi. Słońce świecące z nieba rozerwało go na kawałki. I tam przyszły trzy kobiety i mężczyzna. Podeszli. I oni mieli tam coś takiego jak jakieś małe, pewien rodzaj czegoś takiego jak pistolety do strzelania. I on powiedział, to wbija gwoździe. I powiedzieli, my będziemy. Ty będziesz przytrzymywał te kawałki w górze, bracie Branham, a my dla ciebie odbudujemy tę zbrojownię z powrotem. I ja powiedziałem, w porządku, ja to zrobię. Ale coś powiedziało, nie rób tego. Więc ja sięgnąłem, żeby wziąć jakiś kawałek, taki jak ten, żeby budować to w ten sposób. I właśnie wtedy głos do mnie przemówił i powiedział, więc oni są w drodze, aby cię skłonić, żebyś wrócił z powrotem. Nie wierz w to. Powiedział, oni są zawsze tacy szczerzy i oni do ciebie przychodzą z tak, mówi Pan. Ale oni są w błędzie, widzicie? Fred Soffman, wielu z nich tutaj było właśnie tam, gdy ja im o tym powiedziałem. Niecałą godzinę ci ludzie podjechali do moich drzwi, ja powiedziałem, tam są trzy kobiety i jeden mężczyzna. To jest dokładnie prawda. Oni przychodzą z tak, mówi Pan? Tak, panowie, oni. Ja powiedziałem, oczywiście, wiesz co im powiedzieć? Szczerze w błędzie, widzicie? Fajni ludzie, ale szczerze w błędzie, widzicie? Ja wtedy pomyślałem, więc co ja mogę zrobić? Co ja mam zrobić? I potem przyszła Meda i ona wróciła, i brat Freddy poszedł i powiedział ludziom, i wtedy, po jakimś czasie, ja tam byłem na łóżku, i ja pomyślałem, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ja nie mogę mówić? Dlaczego nie mogę z kimś porozmawiać, czy coś takiego? I ja tam leżałem, i Meda przyszła i wracała z tamtego pokoju. I ja spojrzałem i zobaczyłem, że coś migocze z jednej strony. I ja spojrzałem i tam był ten, moja ściana się otworzyła i ja zobaczyłem Jezusa. Ilu z was kiedykolwiek słyszało, jak ja mówiłem, że zobaczyłem Jezusa dwa razy w moim życiu, w wizji? I ja wierzyłem, że zobaczę Go ponownie przed końcem czasu, widzicie? Zobaczę Go ponownie. Więc ja patrzyłem i niebo było dokładnie tam. To wyglądało po prostu tak, jakbym patrzył przez ścianę. I tam była Biblia, stojąca dokładnie w taki sposób. Duża, wielka Biblia, stojąca na niebie. Więc wokół Biblii było coś, co świeciło, i z Biblii wyszedł naprawdę piękny, złoty krzyż. I on tam stał w ten sposób, i światła wychodziły wszędzie dookoła niego, i on wyszedł z tego krzyża. Biblia odzwierciedlała krzyż, krzyż odzwierciedlał jego, i on wyszedł na zewnątrz i poszedł prosto do miejsca, w którym ja byłem. Widzę to tak samo prosto, widzę ten krzyż odbijający jego włosy stojące tam, wiszące nad jego twarzą. On spojrzał na mnie w ten sposób i on do mnie powiedział, ty czekasz, aż twoja nowa usługa zostanie dla ciebie potwierdzona. On powiedział, ja tobie już to potwierdziłem, to już jest potwierdzone, ty musisz to przyjąć. Widzicie? I ja stałem i słuchałem go tylko minutkę i przyszło mi to do głowy. Ja tego nie usłyszałem, to mi po prostu przyszło do głowy. Tak jak człowiek, który przez całe życie był grzesznikiem i on wie, że istnieje Biblia, wie, że istnieje Bóg, lecz nagle on słyszy kazanie, potem coś mówi mu, chodzi o ciebie. Wtedy to samo słowo było tam przez cały czas, ale zostało mu potwierdzone. Wtedy on mówi, Panie, przebacz mi, lecz to nie zrobi nic dobrego, dopóki on nie zaakceptuje swojego zbawienia. Potem on wyjdzie i będzie chrześcijaninem. Nieważne jak bardzo on płacze, jak bardzo błaga, on musi to przyjąć. I on do mnie wtedy powiedział, ty musisz przyjąć to w ten sam sposób. Ty musisz w to uwierzyć. Boję się porażki. Ogólnie obawiam się, że przyniosę hańbę. Zawsze się tego boję. Patrzę, myślę, że przywołam coś złego, bo ja wziąłem z Biblii ostrzeżenie, z tego, jak Mojżeszowi była dana wielka moc. I on uderzył w skałę, zamiast do niej mówić. Ja pamiętam o Eliaszu, ponieważ on się zrobił łysy. Te małe dzieci dokuczały mu z tego powodu, że był łysy. I on rzucił na te dzieci klątwę i 42 z nich zostało zabitych przez niedźwiedzie. Widzicie? I to nie był Duch Święty, ale to był ten prorok rozgniewany. I ja, dochodząc do tego, przeszedłem przez te wszystkie rzeczy. I on tam stał, mówiąc do mnie. I on powiedział, ale ty chodzisz ze zbyt wieloma. On powiedział, żeby chodzić ze mną, Ty będziesz chodził sam. Wtedy to zobaczyłem. Ja się za bardzo dostosowywałem do denominacji i wszystko, widzicie. Ktoś ci próbuje mówić, co robić, a czego nie robić. Ty musisz podążać za nim. Więc pamiętacie tę wizję, którą on mi dał o rybach, wiecie, i o tym, że nie możecie uczyć zielonoświątkowych dzieci ponadnaturalnych znaków. Pamiętacie? I tam to było. I ja jestem właśnie u progu tego nowego przesłania. Zaraz po tym, jak ta wizja mnie opuściła, ja powiedziałem, amen, panie. I moja żona tam stała, prawie zemdlała. I ja wyskoczyłem z łóżka, ja mogłem mówić tak dobrze, jak zawsze. W ciągu sekundy cała gorączka mnie opuściła. Ja zadzwoniłem do Doka Shina, ja powiedziałem, chciałbym, żebyś ty mi się przyjrzał. On powiedział, co? I ja tam przyszedłem i on na mnie spojrzał, przyjrzał się tym zatokom, powiedział, powiedz mi, co się stało, bracie Branham. I ja powiedziałem, uwierzyłbyś w moją historię? On powiedział, jak ja bym mógł w to wątpić? To się stało. To jest to, widzisz? To jest to, przyjacielu. Bóg wie, jak trzymać cię na kupie popiołu. On wie, jak zrobić coś dla ciebie, aż będzie mógł przekazać ci przesłanie, widzisz, żeby coś zrobić. Dzisiaj, nieważne jaka porażka, wszedłem nie tak dawno temu, słuchałem audycji radiowej. I tam był usługujący, który głosił o zmartwychwstaniu z 1 Koryntian 15. I on głosił zmartwychwstanie. I on zatrzymał się w samym środku swojego kazania i powiedział, wiecie, tak wielu ludzi boi się porażki. On powiedział, kiedy generał Patton stracił garstkę żołnierzy, powiedział, oni mu wtedy powiedzieli, on wysłał wiadomość i chciał jeszcze kilku, i oni mu wysłali jeszcze kilku. Oni mu poginęli i on posłał po jeszcze kilku, i kiedy on posłał tam trzecią grupę, powiedział, za każdym razem, gdy zagwizdała kula, oni biegali pod jakąś blachą albo biegali pod czymś innym, przestraszeni. On powiedział, wyślijcie mi mężczyzn, a nie dzieciaki. On powiedział, i ja chcę mężczyzn, którzy gotowi są umrzeć. Ja nie chcę kogoś, kto się boi umrzeć. Jeżeli sprawa, o którą walczymy, nie jest warta śmierci, to trzymajcie ich z dala ode mnie. Ja chcę mężczyzn. Oni powiedzieli, lecz ty przegrałeś dwie albo trzy bitwy. On powiedział, ja nie przegrałem wojny. Ja właśnie przegrałem bitwę. Coś przemówiło w moim sercu. Pamiętam, jak Eisenhower powiedział, kiedy wrzuciłem kulę, wydałem rozkaz i wrzucili pocisk do armatki. Oni to odpalili i to tylko syknęło. To nie działało. Powiedział, ja nie przestałem i nie poddałem się. Ja wyciągnąłem ten pocisk i włożyłem kolejny. Próbowałem. Jeżeli to nie działało, ja włożyłem kolejny, aż jeden zadziałał. Właśnie tak ma to zostać zrobione. Ja nie wiem, jak to będzie, lecz Bóg mi sędzią przy tym pulpicie i ja nie wiem, ile niewypałów i ile bitew przegram, lecz ja nie przegram wojny. On mi powiedział, że będzie ze mną. Ja będę stał, aż zobaczę, że ta usługa została potwierdzona i zobaczę ją w działaniu. Zaczynam tego poranka z Bożej łaski. Ja nie wiem, czy to będzie działać tutaj, czy będzie działać gdzieś indziej, jak to będzie działało, albo co będzie miało miejsce, ale ja będę podchodził prosto do kolejek modlitwy, modląc się za chorych, aż będę wiedział, co się dzieje. Widziałem, jak to się działo 2 lub 3 razy. Widziałem, jak to się działo w domu Hetty. Ilu z was kiedykolwiek słyszało historię o wiewiórkach i o dziewczynce, małej kobiecie? Pierwsza osoba od znanych nam czasów, od dni uczniów, której w ogóle dano przywilej powiedzieć, proś o co chcesz, kiedy tam jesteś. Czy kiedykolwiek słyszeliście tę historię? Czy kiedykolwiek widzieliście tę kobietę? Ilu z was nigdy jej nie widziało i chcielibyście zobaczyć kobietę, dla której to się stało? My... Hetty, mogłabyś wstać? Tam jest ta dama. Stałem w jej domu. Po tym, jak zobaczyłem 8 wiewiórek, których nie było absolutnie nigdzie w pobliżu i po prostu powiedziałem słowo, a one tam miały stać. To jest prawda. To jest, one tam były. I ja powiedziałem, co sprawiło, że te wiewiórki tam przyszły? Siedziałem przy jej stole i jej mama, siostra Wright, siedziała tam. Tutaj jest brat Wright. Ilu z was było przy tym stole? Ilu z was jest tutaj tego poranka? Podnieście do góry ręce. Więc oni tam są, wszędzie dookoła, w tym budynku, widzicie? W porządku, oni tam byli i ja powiedziałem, pewnego dnia ich mała kaleka siostra tam siedziała. Ja powiedziałem, to musi przyjść przez wizję i tak dalej, ale pewnego dnia to przyjdzie inaczej. Mówiłem w ten sposób. Nagle to zostało przez coś namaszczone. Zostaw to tym ludziom. Ja nigdy nie czułem takiego namaszczenia. Dlaczego? Ponieważ Hetty powiedziała właściwą rzecz. Ja powiedziałem, skąd wzięły się te wiewiórki? Tam nic nie było, nawet nie było dla nich miejsca, tak jak na tamtym słupie telefonicznym. I ja widziałem, jak to się stało 8 razy z rzędu. I ja powiedziałem, ja nie wiem, skąd one się wzięły. Ja powiedziałem, wiem tylko to, że Bóg pewnego razu próbował potwierdzić Abrahamowi przesłanie i on przez słowo przywołał barana do istnienia, ponieważ on potrzebował barana, żeby to potwierdzić. Może chodziło o to, że ja potrzebowałem wiewiórki, żeby mówić o moim. I on to zrobił 8 razy z rzędu, lub raczej 7 razy z rzędu. 7 razy z rzędu. I ja powiedziałem, i Heti, być może ta kobieta nie wiedziała, co mówiła. Zobaczcie, jak to ominęło bogatych i wyniosłych. Zobaczcie, jak to ominęło wszystko i przyszło tam, do małej, biednej, starej, wiejskiej kobiety. I ja miałem w kieszeni $20, żeby oddać tej kobiecie, bo ona obiecała $50 na ten nowy kościół, który mieliśmy mieć. I ja tego nie mówię, żeby ją zawstydzić. Ona nie mogła sobie pozwolić na 50 centów, naprawdę, żeby to dać. Ale jej serce jest w przesłaniu. Ona chciała. Ja myślę, że brat Neville to przyjął. Nie chciał wziąć reszty. Po prostu pozwolił jej dać $20 z tego. I ja miałem w kieszeni 2 10-dolarowe banknoty. Meda dała mi na zakupy i ja powiedziałem, oddam jej to dzisiaj. Ja wtedy pomyślałem, coś do mnie przemówiło, powiedziało, Jezus widział tę wdowę wkładającą 3 grosze i on jej tego nie odebrał. On jej pozwolił to zrobić, ponieważ on miał coś większego na tej drodze. Niewiele zdawałem sobie z tego sprawę, że on do mnie mówił w ten sam sposób, o wdowie bez męża. Jej mąż został zabity. Tak samo ja nie wiedziałem, że to był ten sam, kiedy ja powiedziałem, więc ja po prostu zatrzymam te $20. Ty masz dla niej coś innego. Ja powiedziałem, jedyna rzecz, którą ja wiem, to że Jehowa, to jest nadal Jehowa Jireh. On jest w stanie zatroszczyć się o ofiarę. I Heti, nie wiedząc, co mówiła, wstała i powiedziała, to nie jest nic innego niż prawda, bracie Branham. Och, ludzie, to była właściwa rzecz, żeby to powiedzieć. To była właściwa rzecz, żeby to powiedzieć. Mniej więcej w tamtym czasie Boża moc dotknęła to miejsce. Nigdy nie czułem takiego namaszczenia. Gdy on to zrobił, ja powiedziałem, Heti, tak mówi Pan, proś o co chcesz. Mnie nie obchodzi, co to jest. Bóg dał mi upoważnienie, żebym Ci właśnie teraz dał to, czego pragnie Twoje serce. Jeśli poprosisz o $1,000,000, możesz to mieć. Poproś, żeby ta mała, kaleka dziewczynka wstała i chodziła. Ona to będzie miała. Poproś o cokolwiek innego. Ona powiedziała, o co ja mam prosić, bracie Branham? Ja powiedziałem, cokolwiek sobie życzysz. Tak mówi Pan. Och, co za uczucie. Ona się rozejrzała. Tam siedział jej stary, siwy tata, który prawie został wzbudzony z martwych. Tam siedziała jej stara mama, chora. Tam siedziała jej mała, kaleka siostra. Ale ona wybrała właśnie to, co było właściwe. Ona miała 2 nastoletnich chłopców, właśnie w tym wieku lekkomyślności. Jej cenny mąż odszedł do chwały. Ona była chrześcijanką, czekała. Ale ci chłopcy nie byli chrześcijanami. Ona powiedziała, dusze moich 2 chłopców. Niech Bóg błogosławi jej serce. Ja powiedziałem, tak mówi Pan, masz je. I oni tu są, ochrzczeni w wierze. Któregoś wieczoru oni mi o tym powiedzieli. Nawet ten mały chłopiec, który tam podczas umywania stóp położył ręce na głowie brata Neville i modlił się za niego, gdy ten umywał stopy. Ci 2 mali chłopcy prawdopodobnie siedzą gdzieś tutaj tego poranka na spotkaniu. Są, Heti, czy oni są tutaj z tobą? Tam z tyłu. Gdzie jesteście, chłopcy? Podnieście do góry ręce. Gdzie są ci 2 chłopcy? Tam są, stoją tam z tyłu. Niech was Bóg błogosławi. W porządku, tam jesteście. Więc co się stało? Ta sama rzecz, nieważne co, to by się dla niej stało. O cokolwiek ona by poprosiła, ona by mogła to mieć, ona by mogła to dostać. Teraz ja chciałbym widzieć, jak to się dzieje. Tutaj będzie chodziło o postawę ludzi wobec przesłania. Widzicie, jak ona to powiedziała? Ona powiedziała właśnie tę słuszną rzecz. To, co ty mówisz, sprawia to. To, co ty mówisz. Popatrzcie na tę Syrofenicjankę, gdy ona przyszła do Jezusa. Ona powiedziała, Panie, moja córka jest ciężko dręczona przez diabła. Ty, synu Dawida, przyjdź ją uzdrowić. On powiedział, nie wypada, żebym ja wziął chleb, dzieci i dawał go wam, psom. Fiu. Co by było, gdyby on to powiedział do niektórych z nas? My byśmy powiedzieli, ty mnie nazywasz psem? Ha, tak czy inaczej, nic w nim nie było. Wielki Kościół ma rację. On nie jest niczym innym niż świętym pijakiem. On nie jest niczym innym niż Belzebubem. My byśmy mieli taką postawę, ale nie ona. Ona powiedziała, to prawda, Panie, ty masz dokładnie rację, ale psy skłonne są zjadać resztki pod stołem dzieci. To go dotknęło. On powiedział, dlatego, że to powiedziałaś, diabeł opuścił twoją córkę. Dlatego, że to powiedziałaś. To jest wasza postawa, przyjaciele. Czy on tego nie powiedział? Wy w to musicie wierzyć, przyjaciele. Nie wierzcie mi. Ja jestem człowiekiem, ale wierzcie w to, co ja wam mówię. Wierzcie w przesłanie. Jeśli nie wierzysz posłańcowi, wierz w przesłanie. Gdyby do tego pokoju wszedł człowiek z telegramem, nieważne kto, jak ten człowiek by wyglądał lub kim by był, dużym czy małym, ty wierzysz w to, co jest w tym telegramie. Nie temu człowiekowi. Bóg posłał mnie, żebym wam powiedział. Ja mam przesłanie. Bóg posłał mnie, żebym wam powiedział, że On zmartwychwstał, że On tu jest tego poranka. On udowodnił to poprzez znaki i cuda, że On tu jest. I każdy jeden z was może zostać uzdrowiony ze swojej choroby, jeżeli tylko przyjmiesz właściwą postawę, kiedy będziesz przychodzić. Zróbcie to, podczas gdy my śpiewamy, tylko mu wierz. Teraz niech ci, o których się będziemy modlić, przyjdą właśnie tutaj, do góry i ustawią się właśnie tutaj, wokół w rzędzie. Więc nie przychodź, chyba że wierzysz z całego serca. Drogi Panie, to jest ta godzina. Modlę się, żebyś Ty tych ludzi uzdrowił, Panie, i uświęć ten olejek. Weź chwałę dla siebie, Ojcze. Wysyłamy je w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zastanawiam się, czy my byśmy mogli prosić, żeby ci ludzie, którzy stoją tutaj, po tej stronie, czy jest taka możliwość, żeby oni mogli zrobić tutaj tylko troszeczkę miejsca, żebyśmy mogli zmieścić ludzi tutaj obok, gdybyście mogli. Właśnie tędy, wychodząc tamtą drogą. Więc oni wszyscy mogą przejść w ten sposób, prosto, wzdłuż tej kolejki, żeby utworzyć jedną kolejkę, która wychodzi w ten sposób. Coś musi się stać, bracie Neville. Amen. Co powiedziałeś? Dokładnie. Więc nie, tylko dokładnie tam, po drugiej stronie. Brat Neville i ja, tak, będziemy się za nich modlić na samym końcu. Więc nie da się ich przeprowadzić dookoła w ten sposób, bo ty byś, jeżeli to zrobisz, ty będziesz... Tylko minutkę. Teraz pozwólcie, że powiem to do widowni, która czeka. To jest Boże Słowo, które ja, przy którym ja żyłem i przy którym umrę, dzięki Bożej łasce i pomocy. Bóg jest moim uroczystym sędzią, że ja wam powiedziałem prawdę. Ja to widziałem i te wszystkie rzeczy w to wchodzą. Nawet odnośnie tej małej rybki, która została tam wzbudzona z martwych. Czy kiedykolwiek słyszeliście tę historię? Tam siedzą ci ludzie, dokładnie tam z tyłu, obaj, którzy tam byli, kiedy się to stało. Powiedziałem to dzień wcześniej, niż to się stało. Więc jak ja wam mogę powiedzieć te rzeczy, które są? Widzicie, ja chciałbym na ten temat głosić któregoś wieczoru, na temat przeciwwaga. Człowiek mógłby ci coś powiedzieć i tylko dalej budować to w ten sposób, ale jeżeli nie ma pisma, które by to zrównoważyło, to w końcu to upadnie. Jeżeli to rozpoznawanie i te wizje i rzeczy, o których wam mówiłem, jeżeli to nie była prawda, po pierwsze, jest Biblia, żeby to poprzeć i był Duch Święty, by udowodnić, że powiedziałem prawdę. Więc ja byłem na polu misyjnym mniej więcej 14 lat. Spotkałem się z każdym krytykiem, z jakim się mogłem spotkać. Wykształceni, sprytni i wszystko inne. Oni nie mogli ani razu. Potem wiecie, co oni powiedzieli? Słyszeliście to tutaj. Oni mówią, ludzie tam na widowni chodzą w kółko, mówią do ludzi. Najpierw powiedzieli, że to byli ludzie z mojego kościoła, którzy chodzą tam, żeby to robić. Potem nie mogli tego pojąć, bo było ich zbyt wielu. Potem oni powiedzieli, że to miało być tak, że bracia, którzy ze mną przyjeżdżają, oni tam z tyłu stanęli i powiedzieli, ten człowiek ma w uszach podsłuch. Potem oni powiedzieli, że Billy Paul miał przychodzić i chodzić tam na górę i czytać karty, co ludzie mówią. Jak tam coś jest nie tak z uszami, on mówi uszy. Albo żołądek. Co w takim razie z tymi, którzy nie mają żadnych kart modlitwy? Jak to w ogóle może przepowiadać rzeczy, które dzieją się doskonale? Jak to w ogóle jest możliwe? Nie może tak być. Każdy o zdrowym umyśle wie o tym. Oni to samo powiedzieli o Jezusie, gdy Filip poszedł i spotkał Natanaela. On był Jezusa przyjacielem. On powiedział, pewnie, on Jezusowi to wszystko powiedział. On za nim chodzi. A potem uczniowie powiedzieli, albo uczniowie tego wielkiego kościoła powiedzieli, ten człowiek jest Belzebubem. On jest Belzebubem. On jest wróżbitą. Jezus powiedział, ja wam to przebaczę, ale pewnego dnia Duch Święty przyjdzie, żeby zrobić to samo. Jedno słowo przeciwko temu nigdy nie będzie przebaczone. Teraz, czy... Ja byłem szczery wobec was, ludzie, tak szczery, jak tylko umiałem być. Och, ja mogłem się nie zgodzić z niektórymi wierzeniami, które wy macie, odnośnie jakiejś teologii i takich rzeczy. Lecz to jest powód, dla którego ja to robię. Paweł powiedział, jeżeli anioł z nieba przychodzi i głosi jakąkolwiek inną rzecz niż to, co mówi Biblia i to, czego on nauczał, niech będzie przeklęty. Więc muszę dokładnie stosować się do tego, co mówi Biblia. Jeżeli Biblia mówi, on jest ten sam, wczoraj i na wieki, ja w to wierzę. Po prostu, cokolwiek Biblia mówi, to jest dokładnie to, w co ja wierzę. Ja to po prostu mówię w taki sposób. Ja nie miałem żadnego wykształcenia, nie miałem żadnego szkolenia. Ja po prostu słuchałem Ducha Świętego i Biblii. I jak dotąd, do tego wielkanocnego poranka, przez 31 lat, on nigdy mnie nie zawiódł. I ja wam mówię, że Duch Święty mówił mi o tej nadchodzącej usłudze przez ostatnie 2 albo 3 lata. I ja mówiłem o tym kościołom wszędzie. I Wszechmogący Bóg jest moim sędzią, właśnie tu, po tej stronie Salem, że te wiewiórki zostały powołane do istnienia, tam, gdzie nie ma żadnych wiewiórek. Właśnie tam, razem z Charlie, staliśmy tam z tyłu i tam było wiele osób stąd, z Kentucky. Te wiewiórki pojawiły się w miejscach, gdzie ich nie było, i ja mówiłem, gdzie to będzie, gdzie Tony i oni, Banks, siedzą tam. I dokładnie tak było. Wróciłem z powrotem i pierwszą ludzką istotą, o której to kiedykolwiek zostało powiedziane, była ta kobieta, która tam właśnie siedzi i jest tam. Innego poranka, gdy miałem chore gardło, ja zobaczyłem Jezusa, stał przede mną. I on powiedział mi, że ta usługa już została dla mnie potwierdzona. Więc ja nie wiem, co ma się wydarzyć. Oprócz tej jednej rzeczy, muszę odłożyć na bok tę drugą, żeby wyjść i wejść w tą. Jedyny sposób, jaki znam, w jaki to mogę zrobić. Niechaj to będzie teraz wiadome, niechaj to będzie wygrawerowane, jak powiedział Job tego poranka, żelaznym piórem na skalę. Ja nie wiem, co mam robić. Jedyna rzecz, którą wiem, to mam posuwać się do przodu. On mi powiedział, i Bóg jest moim sędzią, on mi powiedział, powiedziałem wam prawdę. Jeśli Bóg to potwierdził i powiedział tobie, i ani jeden raz nikt tutaj nie może położyć ręki na czymkolwiek, co było błędne, więc również to jest prawdą. To również to jest prawdą. Ja teraz tu przychodzę i staję na końcu kolejki. Ja tutaj mam starszego, brata Neville, pobożnego człowieka, naszego pastora tutaj, który namaści ludzi. Zamierzam wkładać na ludzi ręce, ponieważ to było poleceniem Jezusa po Wielkanocy. Idźcie, połóżcie na chorych ręce i oni wyzdrowieją. Ja nie wiem, co on mi powie w tej kolejce. Ja będę usiłował wyczuć to super namaszczenie. Nie wiem, co będzie miało miejsce. Ja nie wiem. Cokolwiek to jest, ja zrobię dokładnie to, co on mi powie. Więc przechodź. Przechodź z pełnym sercem. Nieważne, czy on cię napomina, czy on ci nic nie mówi. Bez względu na to, co to jest, ty odchodzisz, dziękując mu. Widzisz? Ponieważ ta praca już jest wykonana i to jest gdzieś w drodze do ciebie. Więc bracie z tą nogą, ja chciałbym, żebyś ty w to wierzył. Jeżeli on przez telefon mógł zabrać ci ten problem z żołądkiem, on na pewno mógłby zabrać od ciebie tę chorobę nogi, tego poranka, widzisz? Teraz wierz z całego serca. I ta pani z tym małym dzieckiem, które miało problemy z sercem, niech pani już więcej nie wątpi, niech pani wierzy, niech pani wierzy. Ja teraz chciałbym, żeby wszyscy w kościele byli w modlitwie. I ja idę na dół się pomodlić. Wy wszyscy teraz się po prostu dalej módlcie. Kiedy kolejka modlitwy przechodzi tak koło mnie, prosząc, po prostu wkładam na nich moje ręce i wypowiadam błogosławieństwo. I pamiętajcie, jeśli ktoś z was ma jakiś niewyznany grzech, niechaj to będzie ci wiadome, że Bóg cię nie uzdrowi z tym niewyznanym grzechem. Załatw to, zanim ty tędy przejdziesz, bo może być z tobą jeszcze gorzej. Widzisz? Więc to nie jest w rozpoznawaniu. Rozpoznawanie, ja dowiaduję się o tych rzeczach, ale to nie jest rozpoznawanie. Ja szukam nowej usługi. Czy wszyscy dobrze rozumiecie? W porządku. Teraz wierzcie. Módlmy się teraz, kiedy skłaniamy nasze głowy. Boże Ojcze, odciski moich palców dalej są na tej kazalnicy. Godziny po godzinach, od prawie 30 lat lub więcej, gdzie stałem głosząc, oraz na całym świecie. I Ty potwierdziłeś Ewangelię, którą głosiłem, ponieważ to przesłanie przyszło od Ciebie. Ja nie chodziłem do żadnych szkół i nie radziłem się nikogo oprócz Ciebie, czytając Twoje Słowo i czekając, żeby zobaczyć, co Duch każe zrobić. I teraz, Panie, Ty wiesz o tej usłudze z Marka 11:23 i wiesz, że ta godzina jest blisko. Wiesz, że powiedziałem prawdę o tych wiewiórkach oraz o siostrze Hetty i o jej chłopcach. Więc, Ojcze, wiem, że ta wizja przyszła do mnie tamtego poranka tam w łóżku. Ja zobaczyłem tę Biblię, a potem krzyż i potem Ciebie. I to zostało objawione w moim umyśle, że ja to muszę przyjąć, ponieważ to zostało potwierdzone. Teraz, Panie, ja wychodzę do przodu tego poranka w moim kościele, by na tym stanąć, tutaj, tego wielkanocnego poranka, modląc się, żebyś Ty podniósł mnie do nowego daru, mocniejszego, ze względu na ludzi, mocniejszego. Nie ze względu na moje zbawienie, ponieważ Ty mnie już zbawiłeś, Panie. Nie dla siebie, ja odrzuciłem wszystkie wielkie rzeczy, by poznać Ciebie. Tak jak pewnego dnia Ty powiedziałeś mi tam, w tej wielkiej świątyni, ja jestem Twoim działem. Więc, Panie, pozwól mi być Twoim działem, tak, żebym mógł znaleźć u Ciebie łaskę, żeby Twój Duch do mnie wszedł. I kiedy ja wkładam ręce na tych cennych, cierpiących ludzi, niechby Twój Duch, Panie, wykonał resztę pracy. To jest wszystko, co ja umiem zrobić, Panie. Ja pamiętam moje polecenie. Ja urodziłem się, żeby się modlić za chorych. Skłoń ich, by uwierzyli. I bądź szczery, kiedy się modlisz. Panie, ja jestem tylko... Ja nie wiem, jak mam być jeszcze bardziej szczery. Ja, oni cierpią, Panie. I ja sam cierpiałem. Proszę, drogi Boże, spraw, żeby oni zostali uzdrowieni. Każdy jeden. Ja teraz idę do przodu przez wiarę. Panie, tak jak Mojżesz szedł w kierunku Morza Czerwonego. Ja schodzę w dół od tej świętej kazalnicy do tej kolejki modlitwy w imię Jezusa Chrystusa. Niechby Bóg, który dał mi te wiewiórki, Bóg, który dał siostrze Hetty te słowa, Bóg, który kazał mi je wypowiedzieć, niechby On szedł ze mną. Ja idę w imię Jezusa Chrystusa. Szatanie, ja potępiam Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa masz opuścić to dziecko. Zostaw je, wyjdź z tego dziecka. Odejdź i niech to dziecko zostanie uzdrowione. Ja kładę ręce na mojego brata w imię Jezusa Chrystusa i potępiam chorobę jego ciała. Amen. W imię Jezusa Chrystusa daj jej to, o co prosi. Panie, w imię Jezusa Chrystusa daj uzdrowienie siostrze Ruth. Amen. Pomodlę się za to dziecko. Jednak odejdę od tej kazalnicy. Gdzie mieszkasz? Bloomington. Indiana? Napisz mi list o tym dziecku. Ono ma teraz tutaj opuchnięty brzuch. Czy pani będzie wierzyć, że to jest prawda? Więc, Ojcze, ja kładę moje ręce na to dziecko i potępiam tego diabła. Odejdź od tego dziecka i niechby ono teraz było normalne i niech to dziecko zostanie uzdrowione. Napisz list do mnie za kilka dni. Widzicie to małe, zezowate dziecko, które tam leży? Jeżeli nie będziesz więcej wątpić, przyprowadzisz to dziecko z powrotem i pokażesz, że jest normalne i zdrowe. Ja kładę ręce na tej siostrze. I niechby ona miała postawę tej Syrofenicjanki. I niechby ona została uzdrowiona w imię Jezusa Chrystusa. Niechby to serce zostało uzdrowione w imię Jezusa Chrystusa. Ja wypowiadam te słowa. Ono musi zostać uzdrowione. Nie może być inaczej. Jezus powiedział, mogę, jeżeli Ty wierzysz. Więc jeśli On może sprawić, że wiewiórka pojawi się w taki sposób, tak jak On to kiedyś zrobił z baranem, On może sprawić, żeby to serce wyglądało normalnie i dobrze. Musi tak być. W imię Jezusa Chrystusa, niechby to serce zostało uzdrowione. Spraw to. Więc czy to nie jest proste? To jest proste. Bóg jest tak prosty, my nad tym przelatujemy. Teraz ty bądź na tyle prosta, żeby już nawet o tym więcej nie pomyśleć. Wszystko będzie dobrze. Panie, niech nasza siostra zostanie uzdrowiona w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Siostro? Panie, ja teraz powiedziałem te słowa. Szczerze, ja mogę wyznać przed tymi ludźmi. Ja im to powiedziałem. Jeżeli powiesz do tej góry, porusz się i nie wątpisz, możesz mieć to, co powiedziałeś. W imię Jezusa Chrystusa niech to schorzenie zostanie usunięte i wszystkie Twoje problemy, które Ty masz. Nie wątp teraz. Idź i zbliż się do Niego teraz. Panie, nakładam ręce na tego malucha z tym strasznym bólem głowy. W imię Jezusa Chrystusa niechby on został uzdrowiony. Amen. Panie, w imię Jezusa Chrystusa niechby ta góra odsunęła się od niego. Niechby on został uzdrowiony. Niechby nasz brat został teraz uzdrowiony. Amen. Głuchy i niemy, głuchoniemy. Panie, w imię Jezusa Chrystusa. Ja stałem i głosiłem dzień po dniu i rok po roku. Nigdy w całym moim życiu nie widziałem, żeby czyjaś wiara zetknęła się z Tobą i żeby coś się nie stało. Więc jego uszy są głuche i on ma popękany żołądek. Niech on zostanie uzdrowiony w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Więc nie wątp. Panie, Ty znasz dolegliwości jego ciała. Ze szczerym sercem kładę na niego ręce, niech on zostanie uzdrowiony w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Śmierć leży w jednych drzwiach, wiara w drugich. Boże, odsuń ten kamień i niechaj wiara przejmie kontrolę. Niech rak ją opuści w imię Jezusa Chrystusa. Panie, niech on zostanie uzdrowiony. Kładę na niego ręce. To przesłanie dalej odbija się od ścian. W imię Jezusa Chrystusa niech on zostanie uzdrowiony. Boże Ojcze, ja kładę ręce na mojego brata. Niech tak się stanie, Panie, Twój Duch razem z mocą, niech da mu to, o co on prosił. Niech tak się stanie w imię Jezusa Chrystusa. Amen. To już się skończyło. Nie wątp w to teraz. Panie, pragnieniem naszego brata jest przyjść do Twojej obecności w tym stanie, w jakim on jest. Teraz w imię Jezusa Chrystusa niech On otrzyma to, o co On prosi. Amen. Jaka wspaniała rzecz! Niechby Duch Święty stąpił na to dziecko. Na Bożą chwałę, żeby oni mogli wychować go dla Jego, dla Bożego Królestwa, niechby On to przyjął. Amen. Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa niech tak się stanie, żeby nasza siostra została uzdrowiona i żebyś dał jej to, o co prosiła. W imię Jezusa. Amen. Niech to się stanie. Przyjmiesz Ducha Świętego. Nie da się Ciebie powstrzymać od... Musisz Go przyjąć, ponieważ Bóg tak powiedział. Stań na Nim. Po prostu przebij się przez tę skorupkę tutaj. Po prostu powiedz... Niebiański Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa spełnij prośbę naszej siostry. Amen. Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa spełnij prośbę naszej siostry. Niechby ona została uzdrowiona. Amen. On może powołać wiewiórkę do istnienia 7 razy z rzędu. Jeżeli On dał tej kobiecie wszystko, o co ona prosiła, On może dać to Tobie. Panie, w imię Jezusa Chrystusa spełnij prośbę naszej siostry. To jest Twoje słowo. Dziękuję Ci. I niechby to jej zostało darowane, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa. Amen. Twoi bliscy? Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa, spraw te. Panie, ta mała Żydówka, Ty jesteś Bogiem Abrahama. Spełnij to w imię Jezusa Chrystusa, jej prośbę. Niech tak się stanie. W imię Jezusa Chrystusa, Boże niebios, spełnij jej prośbę. Amen. Ta mała dziewczynka, kiedy Ty przyszłaś tutaj na podium, Bóg mówił mi wszystko o Twoim życiu. On zabierze od Ciebie tę Twoją nerwowość. Panie, ja potępiam nerwowość w tej dziewczynie. Niech ona ją zostawi w tej godzinie i niech ona wyjdzie stąd taka szczęśliwa. Będzie tak w imię Jezusa Chrystusa. Boże nieba, który wzbudziłeś Twojego Syna, Jezusa, podczas zmartwychwstania, które my obchodzimy, niechby ona dzisiaj obchodziła to bardziej. W imieniu Jezusa. Amen. W imię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, ja kładę ręce na mojej siostrze, prosząc, żeby ona teraz została uzdrowiona w imieniu Jezusa. W imię Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, niech nasza siostra zostanie uzdrowiona. Amen. To jej nie może zatrzymać. To musi odejść. Odejdź, to musi po prostu odejść. Panie, w imię Jezusa Chrystusa, niech nasza siostra zostanie uzdrowiona. Amen. W imię Jezusa Chrystusa, ja to uzdrawiam, moja siostro. Amen. W imię Jezusa Chrystusa, ja uzdrawiam moją siostrę. Amen. W imię Jezusa Chrystusa, ja uzdrawiam moją siostrę. W imię Jezusa Chrystusa, Ja to uzdrawiam, moja siostro. W imię Jezusa Chrystusa ja daję jej to, o co ona prosi. Amen. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa ja daję tej miłej mamie to, o co ona prosi. W imieniu Jezusa Chrystusa ja daję jej to, o co ona prosi, Panie. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa ja daję jej to, o co ona prosi. Szatanie, ja Cię wyrzucam. W imię Jezusa Chrystusa zostaw tę kobietę. Byłaś związana przez długi czas. Teraz jesteś wolna. Ty wyzdrowiejesz. Więc teraz wszystko będzie dobrze. Uwierz w to teraz. Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa ja daję tej siostrze, która jest kaleką, jej uzdrowienie. Amen. W imieniu Jezusa Chrystusa ja daję tej siostrze jej uzdrowienie. Amen. W imieniu Jezusa Chrystusa, siostro, ja daję Ci Twoje uzdrowienie. Amen. Niech tak się stanie. Ufam Bogu, że nie popełniam błędu. Spraw to przez wiarę. Niech tak się stanie. Czy wierzysz, że Bóg daje Ci siłę, żeby uzdrowić również problemy z sercem? Czy wierzysz w tę historię, którą ja właśnie opowiedziałem? Z całego serca? W takim razie ja daję Ci Twoje uzdrowienie. W imieniu Jezusa Chrystusa ja daję Ci Twoje uzdrowienie. Jak ma na imię ta kobieta, która tu z tyłu właśnie podeszła? Mieszkasz gdzieś tu, w pobliżu? Pamiętasz o tym, że jesteś uzdrowiona. To jest tak samo prawdą, jak to, że ja tu stoję. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, daj to, modlę się, jej uzdrowienie. Amen. Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa, niechby ona dostała swoje uzdrowienie. Amen. Ja ogłaszam, że Ty, ja z Bożej łaski, przez Boży dar. Ja daję Ci Twoje uzdrowienie. Również wyrzucam tego diabła. Czy wierzysz, siostro Rose? O Panie, Stworzycielu nieba i ziemi, daj tej siostrze Rose Austin to uzdrowienie. Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. To jest to, siostro Rose. Idź teraz wierząc. Panie, daj uzdrowienie naszej siostrze w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Czy Ty w to wierzysz? Czy wierzysz w każdy szczegół? W takim razie ja daję Ci Twoją prośbę w imieniu Jezusa. Bóg ją uzdrowi. Niechby tak było, Panie, żeby jej brat został uzdrowiony fizycznie i duchowo. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niechaj to będzie ta godzina, kiedy... Panie, ja kładę na nią ręce, podczas gdy ona została przez lekarzy całkowicie pozbawiona nadziei albo jakiegokolwiek lekarstwa medycyny naukowej, lecz nie została pozbawiona spotkania zmartwychwstałego Chrystusa. W imieniu Jezusa bądź uzdrowiona. Amen. Panie, daj to naszej siostrze. Posłuchaj uważnie jej prośby, zważając na każde słowo, które ona powiedziała. To jest dla dobra Królestwa. Modlę się, żebyś Ty jej to dał w imieniu Jezusa. Amen. Panie, jako Twój sługa, słuchając, jak ta matka płacze z powodu swojego dziecka, ja potępiam diabła, który to zrobił. I ponieważ ta kobieta wyznała swoją wiarę, ja wyrzucam tego diabła. Nie będziesz w stanie sparaliżować tego dziecka. Bądź uzdrowione w imieniu Jezusa. Amen. Ona jest właśnie uzdrawiana, siostro. Tylko w to nie wątp ani trochę. Niech Cię Bóg błogosławi, bracie. To jest Twoje dziecko? Niechby On przyjął Ducha Świętego. Mogłabyś gdzieś to dziecko zabrać i posłuchać tego tylko przez kilka minut. Wierzę, że coś się z tym dzieckiem stało. Ty to dostaniesz. Czy Ty w to wierzysz? W imieniu Jezusa Chrystusa niech nasz brat przyjmie swoje uzdrowienie. Panie, niech moc Wszechmogącego Boga potępi schorzenie jego ciała i napełni go Duchem Świętym. To jest ta godzina i ten czas. W imieniu Jezusa Chrystusa ja mu to daję. Amen. Cukier zniknął. Przyjąłeś Ducha Świętego. Jak długo miałeś to schorzenie? Całe życie. Czy wierzysz, że Chrystus cię uzdrowi i uwolni cię od tego schorzenia? Sprawi, że będziesz normalny? Twoje dziecko? Twoja stopa. Po prostu podejdź sam. Gdybym ja miał siłę w sobie, widzisz. Ale ja wierzę, że Bóg pomoże mi mieć wiarę odnośnie tego. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy. Czy ty mi wierzysz? Czy wierzysz w tę historię o tych wiewiórkach? Wierzysz? Czy wierzysz, że to jest możliwe, że tego poranka Bóg może uzdrowić twoje ciało i ty będziesz znowu chodzić, będziesz chodzić tak, jak od początku powinieneś? Jest coś, co się stało właśnie tam przy twoim porodzie. Coś zostało trochę przez coś przerwane i ty po prostu nie rosłeś prawidłowo. Tak jak kończyna rosnąca nad inną kończyną, ona ją zatrzymuje. Więc jeśli ta kończyna może zejść z tej kończyny, ona się wyprostuje i będzie dobrze. Widzisz? Czy to jest prawda? To jest przekleństwo. To jest przekleństwo. Jeżeli to przekleństwo może odejść, to ty wyzdrowiejesz. Widzisz? Panie, ja myślę, co gdyby to było moje dziecko? Co gdyby to był mój brat? Przez wiarę ja zdejmuję to przekleństwo w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Panie, ja kładę na niego ręce i proszę o jego uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Boże Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa ja kładę ręce na tę cierpiącą kobietę dla jej uzdrowienia. Amen. Siostro nasz, Bóg wyratował cię z raka kilka lat temu. Panie, daj siostrze nasz to, o co ona prosi. Proszę Cię o to jako Twój sługa. To się stanie. To jest odpowiedź, siostro nasz. W imieniu Jezusa Chrystusa, daj naszej siostrze to, o co ona prosi. Amen. Dziękuję, bracie. I wracaj do swoich ludzi, którzy tam byli. Niech Bóg to sprawi. Taki wspaniały czas. Twoi ludzie się zgromadzili wokół, gdy ja tam byłem. Byłeś w Bombaju, kiedy my tam byliśmy? Więc w takim razie ty wierzysz w te rzeczy, które ja... Ty słyszałeś? Panie, kiedy on wraca do swojego ludu za morzem, niechby on poszedł napełniony Bożą mocą. Uzdrowiony odnośnie każdej rzeczy, o którą prosi. Niechaj on pójdzie i przyjmie to w imię Jezusa Chrystusa. Amen. W imię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, niech nasza siostra przyjmie to, o co prosi. Panie, spełnij prośbę naszej siostry. Niechby jej kłopot skończył się właśnie teraz przez zmartwychwstanie, przez Jezusa Chrystusa. Amen. Siostro, to musi się stać, po prostu musi się stać. Chcesz, żeby to z Ewangelii się powtórzyło? Panie Boże, stoi tutaj ta młoda kobieta bez jakichkolwiek egoistycznych motywów. Ona się modli o swojego brata, który ma infekcję krwi. Daję jej to, o co ona prosi. Na podstawie polecenia, które ja otrzymałem od anioła i na podstawie wizji Jezusa Chrystusa kilka tygodni temu w moim pokoju, ja daję tej dziewczynie to, o co ona prosi. Amen. To się musi stać. Mieszkasz w pobliżu? Memphis, Tennessee. Napisz do mnie list. Ty będziesz miała to, o co prosisz. Bracia Grimsley, niech Cię Bóg błogosławi, bracia Grimsley. Panie, my pamiętamy, ile ten brat przeszedł i z jakiego dołu on został wyciągnięty. On pragnie więcej Twojego ducha, Panie. Ja mu to daję w imieniu Jezusa Chrystusa. Widząc jego dawne dzieła, jak on próbował iść za Tobą, teraz, dzięki mocy polecenia danego mi przez Jezusa Chrystusa, potwierdzonego przez anioła i przez wizję, Ja daję bratu Grimsley to, czego on pragnie. Napełnij go do pełna wiarą i on będzie chodził bliżej. Co gdybym ja ci powiedział, idź i bądź uzdrowiony dla Bożego Królestwa? Wierzysz w to, co ja powiedziałem o tych wiewiórkach i o tych rzeczach, i czy wierzysz, że to jest prawda? W takim razie on daje mi to, co ja mówię do tej góry. Ty już nie będziesz miał kolejnego. Ty już nie będziesz nic takiego miał. Nie będzie już więcej chorób. Z obu zostaniesz uzdrowiony. Ja daję jej to, o co ona prosi, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Boże Ojcze, daj tej naszej siostrze to, o co ona prosi, w imię Jezusa Chrystusa. Amen. W porządku, siostro, idź i wierz w to. Ojcze, podczas gdy ta kobieta przechodzi, modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś Ty dał jej to, o co ona prosi. Amen. W imieniu Jezusa Chrystusa ja daję tej kobiecie to, o co ona prosi. Amen. Nie wątp w to. Wierzysz, że to dostaniesz? W takim razie ja daję Ci to, o co prosisz, dzięki mocy danej mi poprzez polecenie Jezusa Chrystusa i poświadczonej. Idź i Bóg będzie z Tobą. Bracie Fred, co masz na sercu? Bracie Freddy Sofman, ja potępiam tę truciznę w Twoim ciele. Niech ona Cię opuści w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Bracie Collins, Panie, ten cenny brat szuka chrztu Duchem Świętym. Panie, ze wszystkim, co jest we mnie, ja ogłaszam to błogosławieństwo nad moim bratem Collinsem. Spraw to. Niechby Duch Święty na niego stąpił i niechby on został napełniony Duchem Świętym. Amen. Bracie Collins, Ty musisz to przyjąć. On po prostu musi przyjść. Bóg tylko nas sprawdza. Panie, spełnij jego prośbę. Niechby on Tobie służył i niechby jego rodzina służyła Ci z całego serca. Boże, spełnij prośbę naszej siostry. To wszystko, o co ona poprosiła, niechby ona to dostała przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Panie, daj temu bratu siłę, żeby pomógł swojemu Kościołowi. Niechby on to otrzymał. Ja daję mu tę siłę przez Jezusa Chrystusa. Amen. Siostro, to jest okropne to, co ty masz, nerwowość. Czy wierzysz, że to, co ja ci powiem, jest prawdą? Czy teraz wierzysz w to, że ja ci powiedziałem prawdę? W takim razie ja daję ci twoje uzdrowienie przez imię Jezusa Chrystusa. Tak pewnie jak to, że ja stoję za tą kazalnicą, twoja nerwowość cię opuściła. To Cię otacza dookoła. Panie Boże, odnośnie mojego cennego, małego brata tutaj, głębokość i głębia jego ducha woła niczym głębina przyzywająca głębinę. On pragnie Ducha Świętego. On respektował Twoją usługę, Panie, w każdy możliwy sposób. Przez moc Ducha Świętego niechby on stąpił na mojego brata. I niechby on został napełniony Bożą mocą i łaską, Duchem Świętym. Przyjmij go, gdy ja powierzam go w